Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko, odcinek 432. Ja nazywam się Damian Prochaka-Dachman i mam jak zwykle wielką przyjemność gościć Ryszarda Chojnowskiego, aka Sława. Witaj, Ryszardzie.
Witaj, Damianie, witam wszystkich słuchaczy, wszystkie słuchaczki. Bardzo mi miło ponownie gościć w Fantasmagierii.
No cieszę się, że nam udało się tak szybko po Grysławie nagrać ten odcinek i mam nadzieję, że już się lepiej czujesz, że już wracasz do pełni sił. I gardło też już trochę lepiej.
Mam nadzieję, że po głosie słychać, że jest trochę lepiej. Jeszcze później po nagraniu, a nagrywamy o 23 polskiego czasu, to jeszcze później zrobię jakiś zestaw ćwiczeń, pomacham trochę ketlami, żeby wrócić też do formy fizycznej bardziej, bo ostatnio się zapuściłem i wyglądam strasznie.
Na dobry sen, tak? Jeszcze troszeczkę właśnie.
Tak. Trochę muszę trochę kilogramów przewalić, tak? Kilkaset wymachów zrobić, więc...
No to, kilkaset, halo, czy ja dobrze usłyszałem? Kilkaset?
No tak, kilkaset, bo to jest takie ćwiczenie, dygresja na początek, czemu nie? Jest taki zestaw ćwiczeń, taka rutyna, jak to się mówi, która się nazywa simple and sinister, czyli prosty i przerażający. I to polega na tym, że machamy jednorącz ketlem, czajnikiem, robimy 10 wymachów lewą, 10 prawą, 10 lewą, 10 prawą, 10 lewą, 10 prawą i w sumie robimy 100 wymachów. A później mamy minutkę przerwy po tych 100 wymachach i robimy 10 tureckich wstawań. To jest takie bardzo fajne ćwiczenie złożone, które w zasadzie całe ciało ci rozwija i wzmacnia. I po 5 na lewo, znaczy jeden na lewo, jeden na prawo, jeden na lewo, jeden na prawo, na lewą stronę i na prawą stronę ciała. To jest, polega na tym, że trzeba z pozycji leżącej wycisnąć ketla nad głowę i wstać z nim do pozycji stojącej i później znowu poprzez siadanie odpowiednie położyć się z tym ketlem, cały czas trzymając go nad głową. No i doszedłem do takiego poziomu, że sobie machałem 32, czyli całkiem sporym ciężarem, ale teraz niestety osłabłem i chyba będę musiał do 24 na kilka razy.
A ja w ogóle teraz sobie pomyślałem, że, bo kiedyś bardzo dawno temu, chyba jeszcze... Znaczy nawet nie jestem w stanie powiedzieć, ile lat temu, wspominałeś o takim treningu, czy w ogóle takim pakiecie filmów treningowych, chyba Insanity.
Tak.
I tak się zastanawiałem, czy nie stworzono czegoś takiego pod VR-a, wiesz, jakby, że masz taką wirtualnego instruktora, instruktorkę, która chodzi koło ciebie i mówi, dajesz, Ryszard, no nie, bardzo dobrze, mocniej, jeszcze 30 powtórzeń, jest, mocniej.
Super, ale to mogłoby się sprawdzić tylko i wyłącznie w tym VR-ze bezprzewodowym, którego ma... Nie wiem, ile osób na świecie, ale nie wiem. To w tysiącach można liczyć, a nie w dziesiątkach, setkach tysięcy. To jest raz. Dwa, pocenie się powodowałoby natychmiastowe zaparowanie gogli, co doprowadziłoby też do tego, że byłoby to nieczytelne. No i mogłoby też uszkodzić sam sprzęt. Kiedy naprawdę jest wysiłek o wysokim stopniu intensywności, to człowiek się bardzo poci. I w przypadku takiego Insanity to nie widzę możliwości, żeby można było ćwiczyć wirtualnie właśnie na takim poziomie intensywności. Tak. Oczywiście są gry, które
taki pozwalają... boks wirtualny chyba jest, nie boks, wiem, czy Creed,
są jakieś boksy, jest ping-pong, jest kilka innych i to są wszystko gry, czy też doświadczenia growe, które na pewno pozwalają spalić ileś tam kalorii i są przydatne. Ja gdzieś czytałem jakiś reportaż o jakimś graczu, który przez miesiąc grał chyba w tego
Wii
Space Pirate. Nie, Space Pirate Trainer właśnie w wirtualnej rzeczywistości, albo jakąś grę, gdzie się machało mieczami, no i tam przez miesiąc schudł z 10 kilo, tylko on był już, że tak powiem, otyły trochę. Dla otyłej osoby zrzucenie 10 kg w ciągu miesiąca to jest rzecz...
Tak, nie wypijcie szklanki coli.
No może nie aż tak, ale to nie jest taka znowu trudna rzecz. Bo to i tak w większości jest woda.
Czyli ja wiesz co, to może bym inaczej to zastosował, żeby stworzyć ułudę, że trenujesz, czyli zakładasz gogle wirtualne i tam powiedzmy delikatne ćwiczenia wykonujesz, albo w ogóle nie wykonujesz ćwiczeń, ale nie wiem, czy też pamiętasz, to było bardzo popularne w tych wszystkich telewizjach telezakupowych, czy chyba nawet kiedyś Bruce Lee reklamował takie specjalne pasy elektryczne, które ci impulsami...
Bruce Lee tego nigdy nie reklamował, to reklamował z tego, co pamiętam, Chuck Norris.
Aha.
A chyba też nawet nie to, tylko on reklamował jakieś tam składane urządzenia do robienia brzuszków. Co jest.
Ale nie, to składane takie już wszystkie mechaniczne, które wymagają od ciebie, żebyś wysięgnął. Ale ja pamiętam nawet kiedyś kiedyś to założyłem i faktycznie efekt jest taki, że nie wiem, czy spalasz tłuszcz, ale przy takim intensywnym, nie wiem, jak to powiedzieć, tej mocy takiej ustawionej, intensywnej, naprawdę cię zaczynają mięśnie boleć. I masz chyba wrażenie,
no i co
że...
z tego? Czy jakiś wysiłek się z tym wiąże? Nie.
No nie, no, ale sprzedawano to i teraz tak...
To jest elektrostymulator taki, który absolutnie, totalnie ci nic nie daje, oprócz jakiegoś masażu. Czy powiedz mi, czy po masażu spalasz jakieś kalorie? Czy jeśli ktoś cię wymasuje, to spalasz jakieś kalorie? Oczywiście, że nie.
No tak, ale masaż jest taki rozluźniający, te wszystkie węzły.
Nie, są różne rodzaje masażów.
No, wiadomo, że im bardziej na wschód to jest taki masaż, bardziej na zachód taki, ale...
Więc te wszystkie urządzenia elektrostymulujące to jest...
Czyli tak kolejna rzecz, która niestety nie sprawdzi się w wirtualnej rzeczywistości.
Numer na wnuczka, tak? To jest po prostu oszustwo.
Ponieważ chociaż ja zawsze uwielbiałem, jeśli chodzi o te wszystkie może nie mango, bo to nie chcę też mówić. Mango akurat bardzo lubię oglądać, to żeby nie było, ale lubiłem, bo już nie oglądam, nie mam telewizji, ale ja pamiętam tych gadżetów, które mają z ciebie zrobić Adonisa, które po prostu możesz, są tak fantastyczne, możesz złożyć, wrzucić pod szafę, to super. Ale tak naprawdę, tak jak wspomniałeś a propos właśnie tych gier, gdzie jest dużo ruchu, to oczywiście nie można zapomnieć, jaki wkład, jeśli chodzi o fitness, włożyło Nintendo i Wii z wszystkimi tymi grami. No to było fantastyczne. Ja mam na pewno też kojarzysz takie, znaczy to ciężko nazwać grą, tylko to była taka
Wii Fit?
Wii Fit to jest jedno, też bardzo fajne, ale EA Active. I chyba to była też, bo teraz tak zaglądam i chyba były dwie części, nie wiem, czy była trzecia w końcu, ale tam były te takie pasy rozporowe, wiesz, zakładało się czujniki na udo, miałeś, no po prostu to było bardzo ciekawe i przyznam, że ja się wciągnąłem i póki miałem jeszcze taką wenę, i, no bo to była wena właściwie, bo to, wiesz, to jest ten, to oglądanie... Tego twojego wyniku, że ta taki wirtualny, jakby to powiedzieć, gratyfikacja, tak to się ładnie nazywa, tak z polskiego, że po prostu widzisz, że ci rośnie to. Dlatego na przykład ludzie, jak co biegają, to lubią te wszystkie aplikacje, które im zliczają kroki, zliczają kilometry, które przebiegają, te trasy, bo to wszystko daje ci taki boost. I oczywiście jeszcze może daleka droga, dopóki właśnie na przykład tak prozaiczna rzecz, jak to, co powiedziałeś na początku, zaporowywanie szkieł w goglach nie zostanie rozwiązane, tak być może jeszcze te ćwiczenia w tej rzeczywistości nie będą, chociaż otwierają coraz więcej takich, znaczy to może to wyprze escape roomy, te wirtualne doświadczenia, gdzie zakładasz pancerz, gdzie masz właśnie hełm, wszystko, wiesz, te czujniki, jesteś jak w studiu motion capture, ale zanurzasz się w świat jakichś kosmicznych strzeleń science fiction i to jest no coś, co na pewno trochę wysiłku trzeba w to włożyć fizycznego i to mi się bardzo bardzo podoba. No nie? I... Znaczy ja nie wiem, jak to się rozwinie oczywiście, ale inne pytanie troszeczkę związane z tym. Czy rozwiązałeś problem na przykład parujących gogli w PlayStation VR? Bo ja mam z tym straszny problem. Jak mam zimny pokój, to po prostu...
Rozwiązanie jest bardzo proste. I to nie jest moje rozwiązanie, to jeden z czytelników chyba Poligami albo jeden ze słuchaczy Grysława, kiedyś mówiłem na ten temat, że mi zaporowują szkła, napisał rozwiązanie, które działa i czasami używam, kiedy jest to konieczne. Po prostu musisz przed sesją ogrzać szkła suszarką do włosów. I tyle. Przez minutkę, nie tym najgorętszym strumieniem, tylko takim zwykłym strumieniem. Oczywiście też nie jest super bliska, z pewnej odległości. Tak, żeby po prostu szkła, które były do tej pory w zimnym pokoju po zetknięciu się z temperaturą twojego ciała, naturalnie zaporowują, a w ten sposób już nie będą, ponieważ będą w temperaturze zbliżonej do ciała, więc wszystko zostanie zachowane na jednym poziomie i dzięki temu będziesz mógł sobie grać bez zaparowywania.
No bo ja miałem ten straszny problem i ja już wszystko robiłem, wiesz, jakieś pieluszki podkładałem pod tak nos, żeby po prostu nie chuchać, nie dmuchać.
Nie, to jak gogle będą w jakby w tej samej temperaturze albo w podobnej temperaturze co ty, to nie będzie problemu.
Czyli są dwa rozwiązania, jedno to jest nie oszczędzać na ogrzewaniu i w pokoju, że powinno być ciepło, a drugi to jest zawsze mieć suszarkę pod ręką. No to jest dobre. Ale zostawiając temat wirtualnej rzeczywistości, bo ja rozumiem, że ciągle się coś dzieje, jeszcze to nie umarło, to nie jest 3D na tych obecnych lat. Była jedna gra, o której wspominałeś, nie w ostatnim odcinku, ale chyba w poprzednim, Grysława. Ja niestety chciałem tylko powiedzieć, że dużo o niej nie powiemy, ale być może ktoś oczekiwał, że wyrazimy jakąś opinię na temat no chyba teraz takiego najgorętszego tytułu, takiego królika z kapelusza EA, czyli Apex Legends. I ja niestety no nie miałem okazji dużo pograć. Na konsoli dużo lepiej mi szło niż na PC-cie. Na PC-cie po prostu są sami wyjadacze. Przyznam, że tylko czasami oglądam. No u Sushi też. Chociaż jak sobie pomyślałem, że w skali tam... chociaż zawsze to ja tak... no nie do końca, powiedzmy, te liczby się przekładają na cokolwiek, nie? Że tam 20 milionów graczy zagrało, no to ktoś mógł po prostu siąść, odpalić, zobaczył, że to nie dla niego i odpadł, nie? Liczą się bardziej tacy aktywni użytkownicy, tam, nie wiem, dobowi, czy jak to jest na przykład na Switchu, przepraszam, na Steamie liczone. Ale rzeczywiście, no chyba nawet była informacja, że już 16 tysięcy kont zostało zbanowanych. No i dobrze, no nie? Tylko, że no dla kogoś... Znaczy, ja nie wiem, czy tam te osoby, które korzystają z tych cheatów, w ogóle wydają jakiekolwiek pieniądze, więc jaka to jest dla nich strata, no nie? Założyć nowe konto i jechać dalej, no ale ludzie różne głupie rzeczy robią. No ale niestety, no ja oglądałem nawet, można powiedzieć, sporo, bo chyba jak był ten turniej taki Twitch Rivals, no to z zaciekawieniem właśnie tę rywalizację najlepszych streamerów śledziłem, ale... No nie mam nic więcej do powiedzenia. No mi się bardzo koncepcja podoba. Nie, że Battle Royale, albo ta koncepcja już jest... już powiedzmy, że już jest stara, nie? Bo już od kilku lat istnieje, ale bardziej, że cały czas do tej formuły coś dodaje się, coś się zmienia. Ten system trzechosobowych zespołów z mocami troszeczkę jak w Overwatchu, które się jakoś tak fajnie uzupełniają. No to powoduje, że rzeczywiście jest jakiś taki dodatkowy element, który pozwala na przykład, żeby ta walka była ciekawa. Tak jak na przykład, no nie wiem, PUBG, no to jest gra dla snajperów, jakichś takich wyczekiwaczy, którzy po prostu mają sokole oko, potrafią obliczyć lot kuli i kiedy mają te lunety razy 4, czy jak oni to nazywają, to potrafią ściągnąć po prostu kogoś tam z 200, 300, 400 metrów. Znowu Fortnite. Fantastycznie gra defensywna, dla kogoś to umie budować. No tam ci najlepsi potrafią w kilka sekund zbudować wieżę, tam 10-metrową, prawda? I to pokazuje właśnie siłę Fortnite'a, nie? Że tam strzelanie to jest ważne, ale kiedy ta defensywa związana z budowaniem jest opanowana do perfekcji, tak, no tu jest ciekawa walka. I tu wreszcie mamy Apex Legends, gdzie no, liczy się gra zespołowa, gdzie nie ma pojedynczego trybu. I ciekawy jestem, czy w ogóle ten tryb pojedynczy wprowadza. I naprawdę to ciekawe wygląda. Ja jestem ciekawy, czy ten hype on na długo starczy, czy ta gra będzie cały czas rozwijana, czy ona powiedzmy zastąpi pewnej grupie ludzi Fortnite'a. No, ja nie wiem, jak ty się rozpatrujesz na to, Ryszardzie? Nie, na Apexa Legends.
Apex.
Przepraszam, Apex. Od małpy.
Apex. Nie, nie. Apex to jest...
Nie, od wierzchołków, tak chyba to...
Od wierzchołek, jest. Tak. A wierzchołki to Apexes, tak, także nie Apexes, tylko Apexes. To są wierzchołki. To jest nieregularny rzeczownik. Więc
a to coś znaczy greki. Oprócz tego właśnie, że wierzchołki, że jest jakieś na przykład określenie na coś, na przykład
No w tym grze, w świecie Titanfalla najprawdopodobniej jest, ja tam jakby się nie zagłębiałem w historię świata, ale jakby samo, że to jest Apex Legends, to Apex to pewnie jest albo jakaś organizacja, albo jakiś turniej, albo coś w tym stylu. Tak?
Wiesz, co mi się najbardziej podoba, że jak to się podkreśla, że to jest w uniwersum Titanfall. I to mogliby powiedzieć, że to jest w uniwersum Harry'ego Pottera, bo dla mnie to albo uniwersum Overwatcha. Ja na przykład nie widzę tych postaci, tylko na przykład postaci widzimy jako pilotów z Titanfalla, czy coś w tym stylu. Szczególnie, że wszystkie elementy Titanfalla, czyli tytany, czyli bieganie po ścianach, czyli taki dużo dynamiczniejszy sposób poruszania się po mapie, to tego nie ma w tej grze. Nie? Znaczy nadal się bardzo szybko tam poruszasz i tak dalej, ale no nie biegasz po ścianie, nie odbijasz się jakoś, nie masz jakichś jetpacków. No. To się, no ale przepraszam, bo ci wszedłem w słowo, zadając jakieś absurdalne pytanie na temat Apexa. Jak ci się podoba to, co się dzieje i czy widzisz na przykład, że jest na przykład, czy to jest chwilowa moda, czy ten Apex Legends może zagościć na dłużej, jeśli chodzi o Battle Royale scenę?
Sądzę, że może zagościć na dłużej, jeśli dodatkowo wprowadzą tryb jednoosobowy, a wydaje mi się, że z czasem taki tryb zostanie wprowadzony. Na pewno już myślą o nowych mapach, bo gdzieś czytałem z Vince Zampellą wywiad, czy może nie wywiad, czy jakąś jego krótką wypowiedź na ten temat. I wydaje mi się, że najbardziej zagrożonym jest tutaj PUBG, w mniejszym stopniu Fortnite. To są jednak, tak. Fortnite to jest jednak zupełnie inna gra. Fortnite dodatkowo to jest gra, która jest tak głęboko okopana, ma tylu wyznawców i ma tak już rozbudowany świat wokół siebie, tak. Rozbudowane różnorakie atrakcje i zaplanowany jest jej rozwój na wiele miesięcy do przodu i tam non-stop będą się działy różnorakie rzeczy. Znaczy, wiem, że coś się będzie działo, dokładnie nie wiem co, bo my też dostajemy informacje tak w ostatniej chwili mniej więcej, ale co w Fortnite mamy co tydzień aktualizację, a co dwa tygodnie całkiem sporą aktualizację, a co miesiąc byczą aktualizację.
Tam no właśnie, bo co miesiąc jest sezon? Nowy się zaczyna?
Nie. Sezon trwa 2-3 miesiące. Aha. Ale naprawdę tam w trakcie sezonu się dzieją rzeczy i bardzo szybko twórcy reagują na poczynania graczy. To naprawdę reakcje są super szybkie. Jeśli wychodzi na przykład z testów graczy, jakiś youtuber powie, że pewna broń działa nie tak jak powinna i pokaże na to dowód, no to bach, następnego dnia leci aktualizacja. Wiesz, to nie jest tak, że jakieś korpo się zastanawia, co by tutaj zmienić. Oni są wielką teraz firmą, bardzo bogatą, mówię Epiku, ale
jak
cały
ZUS
czas...
w Polsce.
No, proszę nie obrażać Epika, ale cały czas działają w zasadzie jak studio, jak indyk. W takim sensie, że natychmiast reagują na to, co się dzieje z grą, natychmiast reagują na głosy graczy. Są plany rozwoju Fortnite'a na wiele, wiele miesięcy do przodu, a może i nawet na lata do przodu. I to jest gra już z ugruntowaną pozycją. I PUBG oczywiście, jako że powstało wcześniej, też ma ugruntowaną pozycję, natomiast w porównaniu do Fortnite'a i w porównaniu do Apexa, moim zdaniem jest grą najgorszą technicznie. Co ma znaczenie. Jest i wydaje mi się, że teraz jest chyba też najmniej przystępna dla nowego gracza. Znaczy, to jest też, może być też takie trochę złudne, bo jak ktoś nowy zacznie grać w Fortnite'a, to od razu dostanie w ciry. Natomiast tak. Fortnite ma tę swoją otoczkę graficzno-dźwiękowo, jakby to powiedzieć, cały ten świat jest na tyle przystępny i przystępny też dla młodego gracza, że taki gracz jest w stanie przecierpieć ileś tam x przegranych pod rząd, byle tylko zobaczyć coś więcej, byle tylko sprawdzić nowe rodzaje broni, byle tylko wykonać jakieś tam przedziwne manewry, które co chwilę są dodawane do gry. I Fortnite jest grą w tej chwili, wydaje mi się, najbardziej przemyślaną. Natomiast PUBG to jest... Ja znowu nie chcę się wypowiadać jako jakiś znawca PUBG, bo trochę tylko grałem w PUBG, tylko jakby patrzę trochę z boku, czytam, jak powstają nowe mapy, czytam o problemach technicznych, czy to na Xboxie, czy to na PlayStation 4. No i to jest gra, która jest bardzo osadzona w rynku pecetowym, natomiast pozostałe świetnie sobie radzą i na pecetach, i na konsolach. Apex Legends dzięki na przykład swojemu fantastycznemu systemowi pingowania czy sygnalizowania, to jest gra na konsoli jest przyjemnością. Plus znakomicie działa na konsoli, a z PUBG bywa bardzo różnie, naprawdę.
No właśnie, to jest. No i przede wszystkim Fortnite też bardzo dobrze działa i rozumiem, że jest całkiem grywalny na telefonach komórkowych. Czego tak, na przykład o PUBG teraz... nie mogę powiedzieć, bo zagrałem raz i to wyglądało tragicznie. Z mojej strony na pewno też, jeśli chodzi o skill, ale sama gra po prostu nie powaliła.
Plus w końcu wprowadzono sterowanie za pomocą kontrolerów, więc można sterować grając na telefonie lub na iPadzie za pomocą zewnętrznego kontrolera, choć widziałem, niedawno filmik, na którym jakiś młodzian w wieku, no ciut starszy od mojego młodszego syna, robił na iPadzie takie rzeczy w Fortnite, że po prostu nie byłem w stanie.
Tylko dotykowo, prawda?
Tylko dotykowo, tylko dotykowo. No i mamy oczywiście Fortnite na Switcha. I to można sobie myśleć tak jak podśmiechujki, haha, że co tam, ale tak naprawdę praktycznie każdy posiadacz Switcha ma Fortnite'a. To jest najbardziej popularna gra na Switchu, Fortnite. No, więc... I najbardziej generująca cały czas ogromne dochody. Tak. Więc ja się nie dziwię, czemu gdzieś czytałem też wypowiedź twórców Apexa, że oni się też Switchowi przyglądają i nie zdziwiłbym się, gdyby za jakiś czas Apex oczywiście w znacznie gorszej oprawie graficznej, na pewno z pogorszoną rozdzielczością, się na Switchu pojawił. Pojawiło się Warframe, które na Switchu wygląda świetnie, jak na możliwości tej konsoli, więc mamy Dooma, prawda, jeśli chodzi o gry wyglądające dobrze. Czy wiadomo,
mamy
że
mamy chyba ten Ark Survival, tak to się nazywa, nie?
Mamy, ale to wygląda, to znowu jest beznadziejnie.
No nie, dlatego się tak przewrotnie.
Tak, ale jakby są grupy, są twórcy, którzy potrafią wycisnąć ze Switcha wszystkie soki i przetransportować grę z konsoli mocniejszej na Switcha właśnie, więc nie dziwiłbym się, gdyby Apex nadal sobie tak doskonale radził, że pojawiłaby się wersja na Switcha, a nie sądzę, żeby pojawił się PUBG na Switcha, bo po prostu jest za słabo zoptymalizowany na konsolach w ogóle i na PC-cie też, by myśleć o przeniesieniu go
tam przede wszystkim są bo Fortnite wygrywa tym, że ma stylizowaną grafikę, która się bardzo dobrze skaluje na słabszych sprzętach, a PUBG niestety ma bardzo realistyczną i tu się pojawia właśnie ten problem tej optymalizacji. Ale dla mnie pozytywnym elementem tej walki o dominację, to oczywiście ciężko jest. Powiedzmy na Twitchu w tym momencie Apex jest najpopularniejszą grą, ale oczywiście nadal, jeśli chodzi o liczbę użytkowników, no to nie da się tak łatwo zdetronizować Fortnite, ale widać, że Epic nie jest ślepy na to, co się dzieje i oni na pewno zareagują. A ja zawsze powtarzam, że konkurencja to jest najlepszy motor do rozwoju, że to nic tak nie napędza, jak właśnie jakieś pomysły o konkurencji i tak dalej, bo to nie chodzi o to, żeby zapożyczać tak w negatywnym sposobie, znaczeniu tego słowa, że brać pomysły od innych, tylko zobaczyć, co oni zrobili dobrze i zobaczyć, może spróbować, to się może sprawdzić, wiesz, cały czas rozwijać. I oczywiście w Fortnite są gry, są duety, są zespoły czteroosobowe, więc jakby oni w tej koncepcji nie muszą nic więcej robić, ale na przykład mogą dodać jakieś nowe moce, jakieś tak, bo pojawiają się gadżety, pojawiają się nowe bronie, pojawia się wiele rzeczy i ja naprawdę cieszę się, że w tym wydawało się, że nic nie zagrozi Fortnite'owi, jeśli chodzi o tą taką medialną popularność, a tu proszę, właśnie Apex Legends tak wypłynął. Ja oczywiście do tej gry będę wracał, tylko troszeczkę więcej czasu znajdę, żeby potrenować, dlatego że naprawdę to fajnie wygląda. To jest coś widowiskowego może nawet po raz pierwszy uda mi się osiągnąć jakiś sukces. Bo raz tylko w Fortnite wygrałem, kiedy był, pamiętasz, taki był tryb tymczasowy.
Z Thanosem?
50 na 50.
Ale to on jest cały czas.
Tak, jest cały czas. No,
znaczy znika i powraca.
No właśnie, i to było bardzo zabawne, bo no, jest niezwykle ciekawe, kiedy widzisz po prostu niemal taką wojnę, jak Battlefielda, kiedy dwie strony się ostrzeliwują i to fenomenalnie wygląda, bo nagle widzisz po prostu graczy, którzy nie strzelają do siebie, nie ma jakiegoś skakania i tak dalej, tylko jest strzelanie w jednym kierunku i no to są takie bardzo ciekawe wydarzenia, które raz na jakiś czas się pojawiają i mam nadzieję, że tego będzie. Znaczy w ogóle ja żałuję, że jedna taka gra nie wypłynęła, ale ze względu właśnie na taką hardkorowość, chyba ona się nazywała Scum, SCUM, i ona była bardzo realistyczna, ona troszeczkę wyglądała jak Player Unknown Battlegrounds, ale dużo większy sposób nacisk tam położony na przykład na realizm. Picie, jedzenie na przykład, wydalanie, co oczywiście jest mało przyjemne do oglądania, ale to jest niesamowite, jak można było pójść w drugim kierunku, nie? Dodać się jakiś taką rzecz, którą ja nie wiem, jak się sprawdza na dłuższą metę, kiedy grasz właśnie w taką grę Battle Royale, kiedy tak długo inwestujesz w tę postać i ją rozwijasz, a później tak szybko giniesz, ale rzeczywiście to jest dużo ciekawiej się ogląda, kiedy postać ma więcej do robienia niż tam bieganie i w jakimś tam w ułamkach sekundy szabrowanie jakichś domostw, szukanie nowych broni i tak dalej. No ale no to jest jedna rzecz, o której tak trochę nam zeszło rozmawianie o Apex, ale czy miałeś okazję zagrać też, Ryszardzie, w betę The Division 2?
Nie, ale jeszcze zanim powiem więcej, nie, to jeśli chodzi o Apexa, to po prostu się umówmy nagranie.
Nie ma sprawy. Możemy na PlayStation 4 się mówić, jeśli, bo na PlayStation 4 znaczy, trzeba mieć tego, nie trzeba mieć network pasa, czy plusa.
Xbox Live.
No właśnie, a na Xbox Live jest niestety wymagany.
A ty nie masz Xbox Live?
Nie. Dawno temu postanowiłem nie dać złej korporacji zarabiać. Znaczy, nie tyle. Nie płaci za subskrypcję rzeczy, których nie korzystam. Od dawien dawna nie grałem właśnie w Halo, ani w Call of Duty. Znaczy nie, no trochę grałem w Call of Duty, przyznam się, World War II na Xboxie, wtedy miałem Live, no ale to zawsze jest jakiś dobry powód, żeby odnowić, więc nie mówię nie, ale jak coś, to bardziej na PlayStation 4. Więc,
to ja też zacznę pobierać i będziemy mogli sobie zagrać i później podzielić się wrażeniami, jak zdominujemy rozgrywki. Dokładnie. W Apexa.
I będziemy śpiewać We are the champions.
Ty będziesz śpiewać, bo ja nie potrafię. Ale ja będę...
No puścimy sobie z playbacku Frediego, no nie? więc nie będzie tak, że... Jeśli chodzi o The Division 2, no to przyznam, że ja podchodziłem w ogóle do bety z taką pewną nieśmiałością. No, nie do gry bardziej, nie do bety, tylko do gry. Bo jednak Nowy Jork to jest ikona. No, dla nas Waszyngton nie jest takim ważnym miastem, bo to jest miasto takie bardziej polityczne. No, tam jest, to jest to serce polityki amerykańskiej, Biały Dom, te sprawy. Nowy Jork zawsze był taki ikoniczny, tam wiele elementów Nowego Jorku, no to jest takich znanych, więc jak się tam przechadzałem tą taką zimową, postapokaliptyczną, jakby to powiedzieć, zabudową, tą okolicą, gdzie to wszystko było takie zniszczone, jednocześnie to tak znajome, to mi się to strasznie podobało. Ja uwielbiałem ten klimat. I tutaj się opowiadałem, że nie ma tych drapaczy chmur, że nie ma tej betonowej dżungli, że nie ma tej siatki ulic, ale powiem ci tak, że no, fajnie było biały dom odwiedzić, fajnie było w paru miejscach się znaleźć, których na przykład, które mogę kojarzyć, nie, ale niespecjalnie, wiesz, tak je znam z nazwy i strasznie mi się spodobało to The Division 2. Moją największą miłością, jeśli chodzi o gry Ubisoftu ostatnimi laty, to jest oczywiście Wildlands. Wildlands, który ma najpiękniejszy, najbardziej rozległy i zróżnicowany otwarty świat w jakiejkolwiek grze, jaki widziałem. Oczywiście on nie jest tak interaktywny jak w niektórych grach i nie ma tyle rozbudowanych misji fabularnie jak na przykład Grand Theft Auto, ale zawsze mi się bardzo podobało to, że i miałem jakieś słone jeziora, czy tam jakieś, czy wysuszone w sensie, bo takie, nie wiem, solne, tak Salt Lake City, nie, to jest, próbuję tak to przeżyć, ale po prostu masz i pustynię, i górę, i dżunglę, i jakieś miasteczko, i jakieś wzgórza, no po prostu, jeśli ktoś, no nie wiem, czy grałeś, Ryszardzie, w Wildlands, widziałeś tą Boliwię?
Nie,
tam.
Nie. Znaczy widziałem na zdjęciach wielokrotnie, przysłuchiwałem się jak z Piotrkiem Kuldankiem mówiliście o Wildlands, ale sam nigdy w to nie grałem.
No właśnie, i tutaj to, no oczywiście to nie jest Wildlands, ale gdzieś poczułem się jakby ci moi agenci z Wildlands mieli dodatkową misję, musieli wrócić do Ameryki, wiesz, porzucić tych baronów narkotykowych, no nie, tam te sprawy, które tam CIA tam rozwiązuje, zostawić, nie, wrócić i pomóc rozwiązać to, co się dzieje właśnie w własnym kraju. Tak sobie to patrzyłem oczywiście. No bo sama gra to jest taki to się ma jakąś taką nazwę, nie? Że tam loot shooter? Czyli tak, koncepcja shooter, troszeczkę tak. Z Diablo, jeśli chodzi o właśnie o zbieranie śmieci i czasami z tych śmieci wyłaskiwanie pereł, czy jakichś takich broni, które powiedzmy okazują się ciut lepsze od tych, które mamy, więc zmieniamy i tak cały czas tylko grindujemy, strzelamy. Plus jakieś oczywiście misje. Trochę pograj mi się bardzo podobało. Gra będzie miała premierę chyba 15 marca i teraz właśnie się bardzo zastanawiam, że jeśli nic nie będę miał zaplanowanego i uda się właśnie znaleźć czas i nie odciągniemy jakaś inna gra, bo cały czas zabieram się do Red Dead Redemption. Już mam, już jest zainstalowana, już czeka na mnie, ale inna gra mnie odciągnęła, o której jeszcze będziemy rozmawiać, więc na pewno będę chciał zagrać The Division. Mam nadzieję, że uda mi się dosyć szybko, bo zawsze z takimi grami najlepiej się gra, może nie w dniu premiery, kiedy jest największe obciążenie serwerów i te serwery padają po prostu jak muchy i nie jesteś w stanie się nawet zalogować i rozłączać się w trakcie misji, co na początku w ogóle, kiedy zaczynałem właśnie grać w tę The Division, to był taki bardzo uciążliwy problem, dlatego że misje, które robisz, oprócz tych takich na otwartym terenie, gdzie tam gdzieś przechodzisz i spotykasz jakieś bojówki wroga, z tymi tam jakieś krótkie starcia toczysz, kiedy robisz normalnie misje wielopoziomowe, to są instancjonowane. Jak cię rozłączy z serwera gra, no to musisz wracać na sam początek tej misji, wiesz, jakby wchodzisz przed budynek, nie? I musisz znowu do tego budynku wchodzić, się przebijać i tak dalej. To mnie strasznie irytowało, bo 3 razy się musiałem połączyć, żeby w ogóle wykonać misję, no nie? I już w końcu zrezygnowałem i zrobiłem to później, kiedy poprawili, prawda, te połączenia, ale sama gra mnie zaciekawiła i później jak wróciłem, to dokończyłem. I było fajnie, dlatego właśnie może nawet nie w dniu premiery, ale kilka dni później, kiedy już się wszystko sytuacja spokojnie, już wiedzą, ile tych serwerów mają dołożyć, prawda, i tą moc chmury podkręcą, wtedy się bardzo przyjemnie gra. Kiedy jest dużo ludzi, każdy chce na przykład, kiedy każdy jest na tym samym poziomie, nie ma tego, jak to jest w grach RPG właśnie takich, że już wszyscy są przy tym tak zwanym endgame'ie, tak, że wszyscy już mają wypasione postacie i kiedy ty jesteś taki smurfik, tam biegasz, to ty nie masz co do roboty, no nie? Czyli nadal masz, ale nie możesz znaleźć kompanów, bo wszyscy łupią te najlepsze misje tam, gdzie wypadają te złote bronie najlepsze i tak dalej, i tak dalej. Dlatego warto też zasmakować jak to nazwać, to takie święto, prawda, kiedy grasz w grę w dniu premiery. Tak jak ja pamiętam, ile to już lat temu. Kiedy Diablo 3 miało swoją premierę?
2012?
Aż tak dawno. Wow. Aż tak dawno temu. No. Ja pamiętam, jak w ogóle w Polsce ta, pewnie też tak z rozrzewnieniem wspominasz, jakie to było wielkie wydarzenie w Polsce. Tak, nie, czy CD Projekt nie wydawał? CD Projekt nie wydawał?
Tak, CD Projekt wydawał.
To była taka wielka pompa. Tam zaprosili jakichś celebrytów. No, jedni wiedzieli o grze więcej, drudzy mniej. Ale to była taka pompa i ludzie wszystkimi skopami i bycie w tym tłumie tych ludzi. Ja oczywiście nie byłem, ale przeżyłem to, bo tak się gdzieś zaraziłem w ogóle tą atmosferą tego święta, że jest premiera Diablo 3, że chyba 5 czy 6 różnych sklepów z grami objeździłem, zanim znalazłem właśnie kopię Diablo 3. No i to było niesamowite, bo wtedy jest taki moment, że ja mówię, ja nie będę mógł, nie mogę znaleźć. I wtedy jesteś w stanie nawet więcej zapłacić niż ta cena rynkowa. Też wtedy oczywiście na tym też zarabiają. Ja pamiętam, że Diablo 3 przecież było też dostępne, można było kupić bezpośrednio przez Battle.net'a, nie? Tam chyba już wtedy otworzyli taką możliwość. I tylko, że chyba wtedy gra przez internet kosztowała chyba 60 euro. Kiedy oczywiście wersja polska pudełkowa była dużo tańsza w przeliczeniu, więc no wiem, że byli tacy maniacy, co już machali ręką, już nie mogę, po prostu ten kupuję, trudno. No, i tyle. No ale jeśli no nie, w ogóle takie gry cię interesują, takie shootery.
Diablo, bardzo.
Ale takie, gdzie zamieniasz miecz, prawda, na karabin maszynowy
powiem ci tak.
Hełm na czapkę wełnianą.
Cały czas gram w Diablo, non-stop gram w Diablo, bo jest tam 16 sezon i cały czas próbuję wyśrubować głębokie szczeliny i jestem w tej chwili, no mam już taką bardzo, bardzo, bardzo mocną postać, już jakby wchodzę w świat też bardzo wysokim poziomem.
A kim grasz? Paladynem? Tam,
Nie, tam nie ma paladyna. Tam.
Krzyżowiec, jejka, ale
mam nie, tam. Ja gram łowcą demonów. Mhm. Łowcą demonów, ale no to jest tak swoją drogą, że cały czas gram w Diablo, mimo że już tyle lat minęło. I sprawia mi to przyjemność. Nawet takie grindowanie mi sprawia przyjemność. Mhm. Bo teraz w zasadzie chodzi tylko o to, żeby znaleźć lepsze przedmioty. Czasami dosłownie odrobinę, ułamek procenta. Albo żeby wypadł tak zwany pierwotny, starożytny przedmiot, który przedmioty pierwotne mają jakby wymaksowane statystyki. Mhm. No ale na razie mam tylko taki jeden przedmiot, a wiadomo, potrzeba ich jest sporo. Ale wracając do Destiny, tylko do The Division. A to podobne gry tak naprawdę w założeniu, bo to są, tak. Bo oba są loot shooterami. Ja bardzo czekam na pierwsze Division, grałem w betę, później kupiłem taką wypasioną wersję, w którą już później prawie nie grałem. Zagrałem kilka misji i jakoś byłem, że tak powiem, zepsuty tym, co widziałem na zapowiedziach przedpremierowych, że to po prostu ósmy cud świata.
No w ogóle obiecywali cuda na kiju, nie? Czy pamiętasz jedną rzecz, już nie chodzi o grafikę, ale tak, był taki element, że...
Tryb dronu,
że jedziesz w autobusie i jesteś jak dowódca, który zarządza po prostu, wiesz, tym dronem, widzi tą sytuację z góry, no. No fenomenalne rzeczy, tylko że niestety no nic z tego nie przeszło do gry.
No nic nie przeszło, nie przeszło też mnóstwo animacji, które były pokazywane podczas tych prezentacji wstępnych, kiedy były takie animacje sytuacyjne, że postać coś robiła.
No pamiętam, że po prostu jak Adrian Chmielarz zobaczył, jak tam bohater
domyka drzwi,
czy bierze butelkę wody z tego, to po prostu klękał na kolana. Znaczy klękał.
No bo to robiło naprawdę wrażenie. Właśnie takie sytuacyjne animacje, które nie wpływają na rozgrywkę, natomiast znacznie zwiększają imersję, bo sprawiają, że gra wygląda bliżej rzeczywistości. No to ale okazało się, że tego praktycznie w grze finalnej nie ma. No i mamy...
Zdawało się, że devkity, które Microsoft wysłał, nie, to były właśnie aneksy, a nie to, co później wyszło z tym. I niestety.
No i teraz na Division 2 jakoś w ogóle nie czekam, zwłaszcza dlatego, że problemem dla mnie The Division jest to, że nie ma żadnych zbyt wysublimowanych przeciwników. Oni wszyscy wyglądają tak samo. Wszyscy przeciwnicy wyglądają tak samo. Ci lepsi mają po prostu zbroję i wyglądają idiotycznie, bo nie byliby w stanie się poruszać, gdyby coś takiego mieli na sobie nałożone naprawdę. Brakuje jakichś... No, tak naprawdę moim zdaniem The Division brakuje jakiegoś elementu nadnaturalnego, żeby była to gra...
No to byłoby ciekawe, jakby to była inwazja, wiesz, Marsjan albo...
A nawet,
nie,
wiesz,
jakikolwiek kosmitów.
Inwazja nawet może nie Marsjan, ale jakichś demonów, kurczę. No,
no tak. To
chyba jest
jak Phoenix Point. Dun.
O, jak Phoenix Point, wiesz, jakich
mutacji. Zresztą jak ja widzę ostatnio reklamy Phoenix Pointa na Facebooku, bo cały czas jakieś tam się pojawiają nowe wpisy, to naprawdę to ja nie wiem, czy ja patrzę na Phoenix Point, czy to jest przypadkiem grafika z Anthem, czy jeszcze czegoś innego? Jakiś, czy może jakaś nowa wersja X-Com, bo tak te pancerze wspomagane, no, ja naprawdę nie mogę się doczekać końcowego produktu, ale to jeszcze kiedyś o Phoenix powiemy. Znaczy, ten element kosmitów, czy tam ponadnaturalny, może być jakiś, wiesz, może zaskoczył nas.
Jakoś to wątpię. No, ale właśnie jakby ta zwyczajność przeciwników, z którymi walczymy i ich Jakby to powiedzieć, żeby to nie było, żeby wyrazić dokładnie to, co mam na myśli. Chodzi o to, że ta gra wygląda całkowicie przeciętnie, jeśli chodzi o projekt postaci. Nie ma, jest oczywiście piękna grafika, no bo teraz już jest taka oferowana, ale te animacje pewnie nie będą znowu kontekstualne i jakieś też wyjątkowe. Mamy pewnie ciekawy rozwój postaci, pewnie jakieś tam umiejętności, zbieranie i tak dalej. Natomiast za każdym razem, jak widzę prezentację z tej gry, to nie ma w niej nic, co by mnie zachęciło do tego, żebym w nią zagrał.
No ja w ogóle chciałbym się jednej rzeczy dowiedzieć i nie wątpię, że tak było, ale czy na przykład, jak wyglądały konsultacje z byłymi żołnierzami, czy na przykład konsultowano z kimś, kto opracował różne scenariusze na wypadek tego, gdyby właśnie Ameryka, czy w ogóle jakikolwiek kraj znalazł się w takiej sytuacji. Bo ja mam wrażenie ja nie pamiętam tego wrażenia, nie miałem wcześniej, albo o tym nie myślałem, ale teraz to jakoś tak mnie uderzyło, że faktycznie, no masz, powstają obozy, nie? Że masz te coś jak jest ta chyba organizacja, nie wiem, czy taki, zapomniałem jak się to nazywa, pomysł chyba FEMA, że tworzą się takie obozy tymczasowe, wiesz, te takie namioty prochowe, takie, że te bazy, to wszystko takie jest, że jakoś by, że gdzieś to w sumie musi być w rzeczywistości jakoś tak, nie jak to powiedzieć, nie osadzone, tylko no, gdzieś to musi mieć wzór z czegoś, tak? Ale czasami takie komunikaty, które słyszę od dowódców, czy jakieś takie różne rzeczy, jakoś tak mam wrażenie, że jakby to jest tak, że ludzie, którzy nie widzieli wojny albo nie widzieli takiej sytuacji, tylko sobie ją gdzieś wyobrazili, wiesz, ją próbują opisać. To jakby takie hipsterskie podejście do pewnych rzeczy. Że chociaż to też nie do końca oddaje moje to, co myślę, bo nie potrafię znaleźć takiego odpowiedniego, widzisz, no tak nie mam takiego giętkiego umysłu i takiego dobrego właśnie tej bogatego słownika, żeby dokładnie opisać to, co myślę, ale po prostu nie czułem, że gdyby kiedykolwiek doszło do takiej sytuacji, jak jakiś właśnie atak terrorystyczny gdzieś w Stanach i tak dalej, już bardziej na przykład kiedy grałem w tę serię Homefront, nie? Tam to wszystko było takie fikcyjne i tam no, od razu zakładałeś, że to nie jest osadzone w jakimś takiej rzeczywistości. Tak gra nie udaje, że to mogłoby się wydarzyć naprawdę, ale okej, co by było, gdyby Stany Zjednoczone znalazły się pod okupacją, wiesz, tam Korei Północnej i gdyby zostali tak właśnie znienacka zaatakowani i tak dalej, i tak dalej. I na przykład jeśli chodzi o drugą część Homefront, tam był bardzo fajny motyw z tym, jak to się udało na przykład Północnej Korei, czy w ogóle Korei w tym świecie przejąć tak łatwo kontrolę nad innym krajem i później go tak zniewolić. Nie? I to w ogóle ta nowoczesna technologia, wiesz, ten element naprawdę science fiction. Już, no. Tam niektórzy, no faktycznie rzeczywiście brakowało tylko, żeby jakieś były statki kosmiczne i żeby to się okazało, że to nie byli Koreańczycy, tylko właśnie, nie wiem, najeźdźcy z Alpha Centauri. Ale to wtedy to czuję, że to jest jednak trochę, że to jest fikcja i że tamta licencja poetyka ma sens. A tutaj gdzieś jest takie wysilanie się na taki realizm, ale słyszysz właśnie tych dowódców, którzy tam coś tam mówią i tak dalej. To tak mówisz, to jest tak jak seriali amerykańskich takich.
Taki produkcyjny, taki wiesz, procedura.
Tak, taki produkcyjny. Tak jak na przykład bardzo sztucznie brzmią te wszystkie spontaniczne rozmowy na tych prezentacjach, gdy masz oddział czteroosobowy i tam ze sobą rozmawiają i widać, że to nie jest naturalna rozmowa, tylko to oni czytają z kartki i bardzo słabo grają. Czasami lepiej to wychodzi, czasami gorzej, ale no czujesz, że to jest pełne fałszu tej takiej sztuczności. I ja nie oceniam całego The Division, jeśli chodzi o fabułę, tylko po tej becie, nie? Ale to było coś, co mi tak rzuciło się w oczy, wiesz, bo naprawdę te bazy takie, te huby, no to tak pięknie wygląda, no tak mówię, no masz kawałek nawet Białego Domu, że możesz sobie zwiedzić, tam gdzieś się przy korytarzami, no oczywiście nie jest to tak dobre jak wycieczka nawet tam przez Street View Google'a, nie, bo tam przecież możesz sobie wejść, oni zrobili, zmapowali całe te pomieszczenia, że to ładnie wygląda, ale no gdzieś tam no, zastanawiam się, jak to będzie wyglądało w pełnej grze, gdzie tych komunikatów musi być dużo. Nie widziałem jednej rzeczy, która była w Division pierwszym i być może akurat albo tego w becie nie było, albo po prostu przeoczyłem. Nie było tych echo, czy echów. Ech. Tak, ech. Gdzie widziałeś po prostu jakąś taką sytuację i rozwiązywałeś taką troszeczkę zagadkę, w cudzysłowie detektywistyczną, bo musiałeś rozwiązać, znaczy musiałeś dowiedzieć się, co się stało w tym miejscu. Znaczy, ja nie chcę powiedzieć, że Division 2 ma mniej rzeczy do robienia, bo to ciągle jest beta i ciągle mogło się okazać, że ja tylko skoncentrowałem się na jakimś ułamku, że tak naprawdę to moja wina, że czego nie dostrzegam, ale dlatego jestem bardzo ciekawy, jak już pojawią się pierwsze recenzje, jak one zestawią te dwie gry, pierwsze Division i właśnie to drugie, czy to jest krok do przodu, czy krok do tyłu, nie? Czy zupełnie gdzieś w bok, nie? Mimo, że gry wyglądają no, identycznie, jeśli chodzi o koncepcję, mechaniki i tak dalej, to pod względem takiego, znaczy pod względem fabularnym, jak się on rozumie, no, ale to jest znowu coś, co mam nadzieję, że niedługo już poznamy na to odpowiedź. No.
Mnie bardzo interesuje jeszcze, jak Division zostanie potraktowana fabuła, która często bywa bardzo pretekstowa w tego typu grach, ale jednak kiedy dochodzimy do tego endgame'u, to przydałoby się mieć jakiś powód do dalszej walki, tak? Oprócz kolejnych coraz lepszych przedmiotów i coraz mocniejszych przeciwników, właśnie przydałoby się mieć jakieś zawiązanie fabularne. W Diablo tego nie ma, co prawda na przykład, jeśli już o tym mówimy, a cały czas się gra fajnie, ale to już jest na pewnym poziomie gra mocno zręcznościowa. gdzie musimy bardzo, znaczy zręcznościowo i oraz zarządzanie czasem też jest.
No tak, ale ten grind, znaczy może sam grind nie, ale to zdobywanie przedmiotów, to kolekcjonowanie zestawów zbroi,
tak,
legendarnych jakichś tam, czy nawet jeszcze coś powyżej tego, nie wiem, no po prostu to jest coś tak niesamowitego, że ja pamiętam, kiedy grałem w Guild Wars i nie byłem jakimś takim, ja bardzo dużo czasu spędziłem w Guild Wars, ale oczywiście nie byłem tak dobry jak ci inni gracze, ale tam były dwie takie wysokopoziomowe właśnie takie endgame'owe instancje, lokacje, gdzie tak naprawdę chodziłeś tylko po to, żeby grindować, żeby ci wypadał raz na jakiś czas. To było bardzo takie, chyba Ekto, czy jak się nazywało, jakieś takie kamienie, które później wymieniałeś na elementy zbroi. I to było coś to, że kiedy, i akurat w Diablo to jest troszeczkę inaczej, bo to nie jest typ, bo to nie jest MMORPG, to nie jest tak, że wychodzisz na przykład z tej legendarnej zbroi i wszyscy widzą, jaki jesteś
no nie,
Uber.
Nie.
A właśnie w Guild Wars 3 na przykład, oczywiście w World of Warcraft, kiedy miałeś te epickie pancerze, te pełne zestawy, to ty się wyróżniałeś po prostu w tłumie, jak wiesz, pomarańcza w, nie wiem, w koszu jabłek, czy coś w tym stylu, no to jest coś w tym stylu, nie, że i oczywiście taka piękna, dorodna pomarańcza, tak. No ale ja rozumiem właśnie, jak działa ten mechanizm, bo no był okres czasu, że też wsiąkłem nieraz właśnie w taką grę i nic się nie liczyło, tylko to, żeby zdobyć dany przedmiot, daną broń, dany element pancerza. I nie wiem, do jakiego tam właśnie celu ty obecnie w Diablo dążysz, a nie co tam właśnie chcesz, jaką broń zyskać, ale widzę, że wsiąkłeś i jest dobrze.
U mnie cel w Diablo jest taki, żeby wejść na jak najwyższy poziom tak zwanej głębokiej szczeliny, czyli to musiałbym gdzieś tak na 115 poziom wejść i to jest trudne, czyli to wtedy jakbym wszedł na ten poziom, to pewnie byłbym w 1000 najlepszych graczy w Europie, ale to jest trudne, bo wymaga znakomitego sprzętu, znakomitej znajomości też gry, znakomitego połączenia. To u mnie bywa różnie z powodu lagów, wielokrotnie ginąłem. No i nie wiem, zobaczę, może jakoś pójdzie. W tej chwili już jestem prawie na 1000 poziomie mistrzowskim, czyli tym Paragon level, prawie 1000, tam 960 ileś mam, więc lada dzień będzie 1000. No tak, tak, ale wiesz, ja tak włączam, popykam chwilkę.
Mija 10 godzin.
Nie. Zwłaszcza, że gram w większości sam, więc to jak się gra z kimś, to rzeczywiście ten czas jeszcze szybciej leci, jak jeszcze mam możliwość pogadać, ale jakoś tak się składa, że ostatnio gram głównie sam i włączam sobie w tle, leci jakaś książka albo jakiś podcast, no i tak sobie pykam przez chwilkę.
To w sumie to jest takie relaksujące troszeczkę, bo...
Tak, bo to jakby...
Bo aż tak bardzo się nie zajmuje. Wszystkie teksty z Diablo i tak znasz na pamięć.
Wszystkie znam na pamięć, nic nie czytam, nic nie muszę, bo tak naprawdę to jest tylko jakby... To jest tak jak próba przejścia etapu w Super Mario albo w jakiejś innej grze na czas. Coraz to bardziej wymagający etap. Albo tak jak próba przejścia etapu w Doomie na poziomie Nightmare. Czy jakby wiesz, to już jakby to nie jest, nie gra się dla fabuły, tylko gra się dla wyzwania, które daje gra. Tylko i wyłącznie. Tu chodzi tylko o to wyzwanie, o poradzenie sobie z przeciwnikami, którzy całymi falami atakują. Odpowiednie zarządzanie umiejętnościami, odpowiednie dopasowanie broni, no i tyle, no ale jakby to nie jest nic szczególnie wysublimowanego, ale daje mi jakąś tam frajdę.
To jest najważniejsze.
Tak, to jest najważniejsze.
Satysfakcja i tak przyjemność. No, ja w ogóle, bo tak powoli będziemy mówić, znaczy cały czas rozmawiałem, co ostatnio graliśmy, tylko to rozmawiamy albo o betach, albo o takich grach, które już mają 7 lat, ale skończyłem, a to jakiś czas temu, Mutant Year Zero.
Year Zero.
I no, gra mi się bardzo podobała, tylko faktycznie brakowało mi, żeby to zakończenie miało większy przytup. I najlepsze było to, że jak utkwiło mi w pamięci, kiedy mówili, że właściwie już można się spodziewać tego zakończenia dużo wcześniej, tak? Że jakby nie stanowi to jakby jakiegoś takiego wow, nie mogę w to uwierzyć, że coś takiego się wydarzyło, wiesz, że nie było takiego zaskoczenia. I ja tak grałem i tak mówię, kurczę, czy ja to przeoczyłem? Bo wiesz, chodziło o to, że takie oczywiste rzeczy, to ja mówię, nie, to musi być coś więcej, ale czego tutaj nie dostrzegę, bo ja trochę liczyłem na to, że prawie będzie jak Truman Show, nie, że wyjdziemy poza ten świat i tak dalej. No i chcę tutaj bardzo ogólnikowo mówię, nie, żeby nie było, poza tą zonę i że jeszcze coś zobaczymy. A no nie ma tego i właściwie gra się kończy i tak też mówiłeś, no w sumie jest jakiś powód, żeby może jeszcze raz zagrać, żeby sobie postawić większe wyzwania, ale to jest tak, że w tej grze największym problemem dla mnie była ta taktyka taka, że właściwie nie można było grać jak w XCOM-a, że faktycznie już od początku mogłeś się strzelać ze wszystkimi, tylko po prostu musiałeś bardzo taktycznie to rozegrać. Tutaj musisz się skradać, wyłuskiwać tych przeciwników, najpierw zrobić taki dobry rekonesans z mapy, zobaczyć, których właśnie tych przeciwników możesz szybko wyciągnąć, zdeaktywować, cokolwiek. To znaczy nie tyle, że mi się nie podobało, to w pewnym momencie już kiedy miałem ulepszoną broń maksymalnie, kiedy miałem wszystkie właściwie mutacje, te najważniejsze odblokowane i znalazłem jakby taki najbardziej dla mnie optymalny skład drużyny. To ja właściwie, dla mnie ta gra była wtedy bardzo prosta, ale to też dlatego, że no faktycznie w pewnym momencie, jak już masz właśnie taką no, potężną broń i nie strasznie są ci nawet te wiesz, potężne mechy, które wiesz, za pierwszym razem jak je zobaczyłem, to się wystraszyłem, ale później się okazało, że wcale nie są tacy straszni, szczególnie jak masz te granaty takie, które deaktywują właśnie roboty i tak dalej, to później się okazuje, że okej, no jest to całkiem proste. I później zacząłem właśnie się bawić w takie wyzwania, że nie wyłuskuję tych przeciwników, od razu idę, wiesz, komando. Ale bardzo sympatyczna gra, no przepięknie zrobiony świat, no oczywiście na komputerach klasy PC i na Onexach tak zwanych, to gra wygląda super. Ja grałem na zwykłym Xboxie, też mi się podobało. Jak ktoś ma Game Passa, to mus.
Bardzo sympatyczna gra. Mam nadzieję, że niedoróbki zostaną poprawione w części drugiej, zwłaszcza niedoróbki fabularne oraz no, to, że tak naprawdę jak przejdziemy raz, to tak. Już nie ma sensu przechodzić po raz drugi, tam nie ma w zasadzie żadnego elementu losowego, wszystko jest na z góry ustalonych miejscach. Jeśli zagraliśmy, no to wiemy, gdzie są wszyscy przeciwnicy, możemy pod to nawet taktykę przygotowywać.
Plus to mało też jest rozgałęzień, jakichś pobocznych misji.
To nie ma żadnych, w zasadzie jest chyba jedna poboczna misja, taka większa. Mhm. Ale plusem jest to, że chyba w przeciwieństwie do XCOM-a nie jest tak, że już przed walką wyniki są wszystkie liczone. I nie ma, przynajmniej w zasadzie nie ma takiej sytuacji, raz tylko miałem taką, że z przyłożenia się nie trafia, tak? Bo w XCOM-ie to jest nagminne, zwłaszcza w dwójce, że no, stoimy obok przeciwnika, mamy broń tuż przy nim, no takie odległość, no przykładamy broń do jego ciała i nie trafiamy.
Tak.
Z jakiegoś dziwnego
poziomu. Dlatego najlepsze rozwiązanie było w kurlikach. Jak widzisz gościa, nie ma zasłony, to trafisz go na 100%. Jak jest za zasłoną, to ten. I jakby wtedy koncentrujesz się na zupełnie innej rzeczy, tak, na takich trochę szachach. Jakie ten ruch będzie miał konsekwencje? Czy przeciwnik ten zareaguje w ten sposób? Czy ten? I to jest bardzo dobre. I to też jest taki powiew świeżości, jeśli chodzi o gry taktyczne, więc naprawdę się cieszę. Ale a propos gier taktycznych, Wargroove. Grałeś?
Grałem, oczywiście, że grałem.
I to jest gra podobna do...
Advance Wars.
I to jest taktyczna taka gra? Taki...
To jest gra stricte taktyczna, tak, stricte taktyczna.
I nawet wygląda, jakby była wydana na Game Boy Advance, nie?
Tak, specjalnie została tak zrobiona, no bo jakby stanowi bezpośrednie nawiązanie do Advance Wars, znakomitej gry, to była moja pierwsza gra, którą kupiłem sobie na Game Boy Advance'a, którą sprowadziłem z Australii. Wtedy był sklep w Australii, nie można było kupować. To był rok 2001.
Zimna wojna, żelazna kurtyna.
I ogólnie gier w polskich sklepach nie było praktycznie w ogóle.
Można było tylko kupić chleb i wódkę w sklepach z grami.
Oraz ocet.
Jozasa, tak, że na przepicie.
Na przepicie. Nie no, gier na konsole przenośne w sklepach nie było praktycznie w ogóle. Mhm. Czasami się coś tam trafiało, ale to bardzo rzadko, natomiast Advance Wars w sklepach nie było. Ja nie chciałem piracić. Zresztą akurat wtedy jeszcze, jako że to był początek istnienia Game Boya Advance, to nie było jeszcze tych wszystkich urządzeń, nagrywarek tak zwanych. Mhm. Później się pojawiły i można było piracić do woli, ale mi zależało na tej grze bardzo. No i sprowadziłem ją sobie z Australii. Bardzo szybko przyszła, naprawdę, bo po złożeniu zamówienia chyba tydzień później już miałem grę. I do tej pory mam pudełko i w ogóle wszystko nawet znalazłem ostatnio na strychu. I fala wspomnień przyszła i sobie przypomniałem, jak się męczyłem grając to na Game Boy Advance, bo przypomnę, Game Boy Advance to była konsola, która nie miała podświetlanego ekranu.
A, to miałeś tam taką fioletową, taką ojej, przed wersją SP.
Miałem wersję, tu akurat biała była, aha, a wersja SP, który to był rok? SP wyszło w 2003 albo 2004.
Ta puderniczka, czyli taka składana.
Tak, super wersja, fantastyczna. W każdym razie rok albo dwa lata później wyszła wersja SP, Game Boy Advance SP.
Stary typ
natomiast
LCD,
ja miałem wersję bez podświetlania, więc tak naprawdę gra na zewnątrz, była konsola przenośna, która nie była przenośna.
Ale nie, właśnie, światła. Nie miałeś podświetlania, więc mogłeś grać na zewnątrz, bo potrzebowałeś światło zewnętrzne. Po prostu po ciemku nie mogłeś grać.
No nie, no, nie mogłeś też grać w pełnym słońcu. Nie mogłeś grać w słońcu takim większym.
Musiałeś mieć specjalne lampy do podświetlania z zewnątrz.
Musiałeś mieć tak naprawdę lampę. Ja dostałem też specjalny taki zestaw, lampkę z lupą jeszcze.
Tak. Szkło powiększające zakładało się na ekran. To pamiętam z Game Boya oryginalnego.
I z góry świeciła lampka. No i trochę można było grać, ale no to średnio tak ogólnie rzecz biorąc. I tego Advance Warsa grałem po prostu przy świetle. Konsola się sprawdzała o tyle, że jako przenośna, że mogłem z nią gdzieś pojechać i jeśli było światło, to mogłem gdzieś zagrać, ale w podróży gra odpadała, tak, bo nie było światła, więc jeśli nie było gdzieś światła zewnętrznego, to można było zapomnieć o graniu. Ale Advance Wars skończyłem i bardzo mile wspominam. Też Wargroove, no to jest takie całkowite bezpośrednio nawiązanie do tej gry. Zresztą już, jako że w Wargroove jest dostępny edytor, już się pojawiają mapy z Advance Wars pierwszego. Oczywiście z jednostkami z Wargroove, no ale by można sobie przypomnieć dawne czasy. Ale zaś sama gra jest urocza po prostu, urocza.
Trudna jest, bo chyba Piotrek mówił, że czasami jest tak, że musiał kilkanaście razy podchodzić, rwać włosy z głowy.
Jestem teraz w takiej misji pobocznej, która jest bardzo trudna i czwarte podejście robię, żeby coś mi się udało. Zresztą dosyć szybko, już w jednej z pierwszych trzech czy czterech misji nie miałem trzech gwiazdek za przejście, tylko właśnie zbyt długo się ociągałem i tam chyba tylko dwie gwiazdki zdobyłem, bo tam za każdą misję można zdobyć jakąś liczbę gwiazdek, które pokazują naszą biegłość.
Tam chyba to wpływa, bo oprócz tego oczywiście, że to dobrze się pokazać na mieście, jak masz trzy gwiazdki, ale to gdzieś tam chyba, jakbyś na przykład wszystkie misje robił na jedną gwiazdkę, to chyba nie miałbyś jakieś zakończenia, tak? Czy jakoś w ogóle gra tłumaczy?
Nie, bo jeszcze nie skończyłem. Aha. Nie, jeszcze bardzo, bardzo, bardzo daleko do skończenia. No tak naprawdę dopiero tak po powierzchni lekko szuram i zagłębię się w nią później. Nie wiem, przeszedłem z 7 misji może, gdzieś tam.
A tam jest jakaś mała fabułka, żeby...
Tak, fabułka tak... oczywiście jest uroczo bezsensowna. No ale cóż,
czyli tak jak nie gram, Japończycy widzą na przykład konflikt w Europie. Tak,
ale to nie jest japońska gra, to jest amerykańska gra.
No nie, no tak parafrazuję, nawiązuję na przykład do Valkyria Chronicles, ale
fabuła nie jest taka, wiesz, złe królestwo zostało najechane przez, znaczy dobre królestwo zostało najechane przez nekromantów. Przez taką armię nieumarłych. No i wiesz, już to jak się ci nieumarli zachowują.
Piją, krzyczą, no nie, porywają kobiety, niewiasty.
Nie, no właśnie, wiesz, wszystko jest na poziomie takie czytanki dla maksymalnie siedmiolatków, no, więc wszyscy są dobrzy, fajni, mili, przyjemni i jak coś złego robią, to krzyczą na siebie i robią wielkie oczy i tak tupią nóżką i wiesz. No,
tak. Aha, czyli taki właśnie zabawny, infantylny sposób.
Tak, jest to bardzo zinfantylizowane, natomiast akurat mi to nie przeszkadza, ponieważ już sam system walki i rozstrzygania tych wcale infantylnie jest i to jest gra wymagająca naprawdę pomyślunku. I
grasz na Switchu?
Tak, na Switchu gram. Tak, tak. No, nie, to jest gra stworzona dla Switcha. Sądzę, że jeśli pojawią się jakieś informacje na temat sprzedaży, to będzie tak Switch, później daleko, 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 daleko nic i później pozostałe platformy. Mm-hmm. Bo wyszło też na Xboxa i na PlayStation 4? Nie, czy na PlayStation 4 nie wyszło jeszcze? Nie wiem. Na Xboxa na pewno wyszło, bo widziałem w sklepie, ale nie kupowałem, bo bez sensu, chociaż jest crossplay, więc można grać sobie z dowolnymi platformami.
O.
Więc to jest fajne. No i świetna gra, jeśli ktoś lubi gry taktyczne, no i jeśli nie zwraca się uwagę na, powiedzmy, niezbyt wysublimowaną fabułę, to tym bardziej. Chociaż oczywiście ta fabuła, można ją potraktować po prostu jako taki żart, no. Takie puszczanie oka do gracza, który i tak pewnie nie zważa na to, czy ta fabuła jest szczególnie...
Liczy się to mięska, czyli właśnie te
taktyczne. Ta warstwa taktyczna jest naprawdę bardzo fajna, plus wiesz, ten edytor, który jest z tego co widziałem, bo jeszcze się w niego nie zagłębiałem, ale jest dość rozbudowany i można całe kampanie sobie stworzyć i tam wtedy możesz sobie jaką chcesz fabułę wrzucić.
Jak, genialne posunięcie.
Jak bardzo mroczną chcesz, czy też nie. I nie zdziwiłbym się, gdyby pojawiły się właśnie nowe misje, znaczy nowe misje na pewno się pojawią, ale stworzone przez graczy kampanie na inny, jakby pokazujące konflikt z innego trochę punktu widzenia. Bardzo fajna gra, naprawdę, naprawdę szczerze polecam, zwłaszcza, że jest tania, 70 zł coś kosztuje, a zapewnia naprawdę może rozrywki. Tych misji tam jest mnóstwo, każdą można przechodzić po wielokroć, jakby poziom trudności dosyć szybko idzie w górę, więc to nie jest tak, że sobie będziemy bez problemu przechodzić i kosić nieumarłych jak zboże. Zresztą punkt widzenia w misjach się też zmienia. Właśnie zaczynamy, tu nie zdradzę tajemnicy, zaczynamy od misji nieumarłymi i później przejść na inną stronę, bo później jeszcze
kimś. No jak w StarCraftcie.
O tak, tak, dokładnie tak. Dokładnie jak w StarCraftcie. Może też pojawi się jakaś rasa zergopodobna, chociaż na razie pojawiła się tylko rasa roślinnopodobna. O tak. Ale nie, fajna gra, naprawdę fajna gra. No jeśli ktoś grał w Advance Wars, to w ogóle nawet się nie ma co zastanawiać, to już powinien tę grę mieć.
Nie no, jak Ryszard poleca Wargroove, to wiesz, to nie może być słaba gra.
No, nie no, wiesz, to może być gra, która nie odpowiada każdemu. Są osoby, które nie lubią strategia to zbyt dumnie brzmi, bo gra strategiczna to jednak konflikt na szerszą skalę, tak. Na większą skalę, gdzie planujemy ruchy armii, a nie pojedynczych jednostek. Tutaj poruszamy się pojedynczymi jednostkami. Więc to jest gra taktyczna, ale naprawdę, naprawdę urocza. Naprawdę urocza. Będę w nią grać, mam nadzieję skończyć, chociaż wiadomo jak to bywa, jest tyle rzeczy, które czeka na ogranie. Jest Resident Evil 2.
No jak ty powiedziałeś, ten poziom mistrzowski, no sam się nie robi w Diablo.
No wiesz, no powiem tak, pamiętam, że jak ktoś nie grał w Diablo, tam są takie poziomy udręka od 1 do 13. Kiedyś sobie myślałem, Boże, udręka 13. Jak tam, no to jest niemożliwe, że ja tam doszedł, po prostu. Będę ginąć od razu. Teraz gram na udręce 13, nawet nie muszę patrzeć na ekran, tylko naciskam prawy przycisk myszki.
Samo się przychodzi.
I wszystko wokół ginie.
Uważaj, Ryszard, bo cię zbanują za jakieś stosowanie skryptu. Że tak dobry gracz, to niemożliwe.
Nie, to nie jest dobry gracz, tylko jakby dobry sprzęt.
Chińska farma.
Dobra kombinacja umiejętności i dobra kombinacja właśnie wyposażenia, która sprawia, że zadaje jednym strzałem tam kilkaset miliardów obrażeń.
Plus jakiś malutki aimbot i tak dalej.
Akurat w Diablo nie jest to konieczne, ale, tak. ale wiesz, to tak naprawdę chodzi się tylko na tej udręce 13 po to, żeby jakieś tam składniki zebrać, a później wchodzi się na wyższe poziomy szczelin i tam już jest trudno, tam ktoś cię dotknie, to giniesz po prostu.
No nic, Ryszardzie, pozwól, że przejdziemy tutaj do clue odcinka, moim zdaniem. To jest gra, o której wspomniałem w ostatnim Wiesławie, która absolutnie zdobyła moje serce. skończyłem ją wczoraj i okazuje się, że moje zakończenie to nie było to najlepsze zakończenie, ale, ale bardzo mi się podobało, bo faktycznie tak domknęło to moją podróż. Chodzi o grę Metro Exodus. I teraz przed milionami słuchaczy, Ryszardzie, przyznaj się, ile pograłeś tego, w to Metro? Czy wyszedłeś na zewnątrz? Czy dobiłeś do... Znaczy, czy udało ci się wejść na... nie na pokład, jak to się ładnie mówi? Do wagonów Aurory? Czy na...
Tak, tak. Już podróżuję Aurorą.
Już w kierunku Wołgi, czy gdzie jesteś?
W kierunku Wołgi zatrzymałem się na pierwszym moście. Gdzie pewni dziwni osobnicy, chyba jacyś fanatycy mnie zatrzymali, ale powiem ci tak, że musiałem się zatrzymać i będę zastanawiał się, czy nie zacząć od początku gry, bo jest jeden element, który doprowadza mnie absolutnie do furii.
Tak.
I jest to dubbing.
Jest to, ale ja ci powiem, jak możesz to
jest
zrobić.
Jest to udźwiękowienie. Po prostu angielski dubbing, szczególnie Anna, czyli nasza małżonka naszego bohatera.
Przepięknej urody dziewczyna, taka rosyjska.
Oczywiście, no tak, ale jest... ma tak irytujący głos. W ogóle wszystkie postacie, które nam się wypowiadają, to jakby były osoby ściągnięte totalnie z ulicy, dostały teksty do czytania, bo są na przykład Rosjanami i czytają z rosyjskim akcentem. Jedyny, który brzmi w miarę fajnie, to jest Amerykanin.
Artem.
Ale on się prawie nie odzywa, tak?
On się w ogóle nie odzywa.
Tylko w przerywnikach.
Znaczy nie, on się odzywa, kiedy czyta. Tak, faktycznie, sorry. Nie.
Amerykanin mówi, ale przez ten akcent.
Jest chyba jeden Amerykanin, tak. Nie wiem, czy sam, albo jak.
Sam. Tak. Ten akcent rosyjski sprawia, że krwawią mi uszy po prostu.
Znaczy ja mam wrażenie takie, że Rosjanie podkładali dubbing rosyjski i oni wtedy grali świetnie, ale ci sami aktorzy, którzy robili ten głos rosyjski, byli jak Jean Reno w filmach i powiedzieli, że nie, my chcemy zrobić amerykańskie głosy też. Znaczy może nie zależy jak postawili, ale ja mam takie wrażenie, że to są ci sami ludzie, ale...
Myśli, że ci sami, jako że nie znają angielskiego, to czytają to jakoś... Nie, no jest koszmarne.
Znaczy jest źle to wyreżyserowane. Ja bym wolał właśnie, żeby to byli amerykańscy czy angielscy aktorzy, którzy udają rosyjski akcent, a nie nasi bracia ze wschodniej granicy, którzy idą w drugą stronę, tak? Którzy no, czytają i jeszcze dodatkowo faktycznie jakby, bo gdyby było tak, że się starają jak najlepiej, wiesz jak to jest, czasami tak próbujesz ten akcent jak najczyściej powiedzieć, ale zawsze jednak nie będąc, jak to się mówi ładnie, natywem, zawsze ten akcent gdzieś tam słychać, nie? Czasami bardziej, czasami mniej, bo to jest to. I na przykład, ja bym wolał, żeby w tą stronę szli. A tutaj jeszcze jest ten on jest dosyć silny i faktycznie no są momenty, w których to bardzo, bardzo słabo brzmi, ale ja starałem się na to nie zwracać uwagi. Ja po prostu włączyłem sobie dubbing angielski, dlatego że nie było polskiego i ja wolałbym, żeby na przykład Mirosław Uta czytał, nie? Żeby była z lektorem ta gra, jak na przykład Stokery. Ale niestety no, nie było takiej opcji, a nie chciało mi się za bardzo czytać tekstu.
Nie, ja najchętniej bym widział tę grę po prostu z polskim dubbingiem, bo jako, że polski i rosyjski to są jednak języki słowiańskie w miarę bliskie. Oczywiście polski jest zachodniosłowiański, a rosyjski jest wschodniosłowiański i jest dużo różnic w brzmieniu i w słownictwie. Natomiast wydaje mi się, że polski brzmiałby tutaj bardzo naturalnie. Polski dubbing dobrze zrobiony. Na pewno lepiej niż angielski. Natomiast teraz sobie przełączę na rosyjski.
Ale nie musisz zaczynać gry od początku.
Wiem, ale po prostu już...
A chciałbyś po prostu od początku zacząć, żeby zresetować początku, tą niepamięć. Tak,
zresetować to raz. Plus angielski dubbing jest o tyle źle zrobiony, że jakby jest źle technicznie zrobiony. Po prostu głośność zarówno postaci mówiących, które są obok, jak i daleko, jest chyba na takim samym poziomie. Jest jakby nie ma zróżnicowania głośności, więc wszystko się zlewa w jedno. I to jest koszmarne.
Mi się wydaje, że musisz sobie swój Dolby Atmos skalibrować.
No, teraz włączyłem Dolby Atmos, bo na początku grałem bez Dolby Atmos i teraz jest trochę lepiej.
Ja grałem na słuchawkach i na słuchawkach nie miałem problemu, dlatego że słyszałem, wiesz, że jest w pełni wirtualny dźwięk, bo po prostu jak postać stała z prawej strony, to ja ją słyszałem z prawej strony i jakbym odwrócony, jak na przykład miałem słuchawkę tylko w jednym uchu, to jak się odwróciłem tym uchem, do której słuchawki nie miałem, to ich prawie nie słyszałem, nie? Czy ja nie mówię, że tutaj była jakaś z tym problem, nie? Że na przykład, nie wiem, rozłączył ci się jeden głośnik albo nie wykrywa ci wszystkich głośników, nie? W systemie jakiś taki błąd. To jest dziwne, nie? Bo to jakby konsola powinna dokładnie widzieć, jakie są, jakie jest podłączenie, jaki jest setup. Ale ja miałem tylko jedną taką sytuację, nie wiem, czy nie wynikało z tego, że ta scena była tak nagrana, czy coś mi się stało, że faktycznie było na tyle cicho, że ambient dźwiękowy, znaczy tego otoczenia, tam, nie wiem, czy dźwięku kolei był jakby taki głośniejszy i ja nie słyszałem dokładnie, co postacie mówiły, no nie? Ale szczerze, mi się wydaje, że to jest jakaś... Dla mnie do tej pory to jest jedyna negatywna rzecz, jeśli chodzi o tę grę. Bo wszystko inne mi się strasznie podobało. Więc ja jeszcze cię, Ryszardzie, zapytam, czy było coś jeszcze w Metro Exodus, co cię zirytowało? Czy na przykład, czy już od tego momentu, na przykład, nie wiem, jakieś pozytywne rzeczy dostrzegłeś? Jak ci się w ogóle
podoba? Nie, no jest więcej irytujących. Gra jest piękna graficznie, ale jest więcej irytujących rzeczy. Ta gra jest... Znaczy powiem tak... Odpalam Metro, nic nie wiem, powiedzmy, ani o grze, ani o twórcach i od razu wiem, że to jest gra zrobiona na wschodzie.
Skąd?
Bo ma taką chrupowatość. Ma taką chrupowatość, ma takie niedorobienie, ma takie...
A ja znowu w drugą stronę. Ja tam widzę takie rzeczy, których na przykład na zachodzie już nie ma. Że to jest gra, która nie idzie właśnie w mikrotransakcje i w takie, wiesz, skórki na bronie, tylko idzie i widzi w narrację, widzi w ciekawą historię i idzie w ten przepych graficzny, że na przykład nieważne, znaczy na konsolach to ten problem nie istnieje, ale jeśli chodzi o wersję PC-tową, to ja słyszałem, że no, klękają najlepsze maszyny, że to jest właściwie crisis obecnych czasów, żeby grać na przykład w 4K w 60 klatkach, to musisz mieć te najnowsze GeForce, nie? Z tej serii 20, nie? 2080. To potężne rzeczy, że jakby że widać, że oni tam mnóstwo elementów takich graficznych wkładali, że na przykład ten ray tracing jest, nie? Znaczy, ja w ogóle nie, znaczy na konsolach chyba tego nie ma, nie? Albo
nie ma.
Ale i tak oświetlenie jest bardzo piękne, bo i na przykład kiedy no jest taki etap na pustyni, jak to będzie, przy Morzu Kaspijskim, na pustyni Kaspijskiej, bo to tutaj nie chcę się taką jeszcze góry, to ja jak na przykład jechałem samochodem, bo to też jest ciekawe, że w tej grze są pojazdy, znaczy ciężko powiedzieć pojazd, no bo mamy pociąg i jest później taka furgonetka, którą, ale już bez wchodzenia w szczegóły, to jak jechałem pod słońce, to absolutnie nic nie widziałem, po prostu mnie raziło. Ja mówię, kurczę, to wyobrażam sobie, że ja to mam HDR, że to jest tak intensywne to światło, nie? Że ja po prostu oślepiam, nie? Ja nic nie widzę. I naprawdę ta gra potrafi zachwycić właśnie tym przepychem wizualnym, tym takim pójściem w takie rzeczy, że gdyby Metro Exodus nie było robione właśnie na wschodzie, gdzie na przykład no, jednak mimo wszystko no, twórcy gier, programiści, projektanci, no, ten zespół, on się chyba nazywa 4A Games, o ile się nie mylę.
Tak, 4A Games, z Ukrainy.
Tak, z Ukrainy. No, co by nie mówić, no, jest różnica ekonomiczna między Zachodem a Ukrainą jest ogromna. Między Polską a Ukrainą jest kolosalna, nie? I dzięki temu oni mogli zrobić grę, która moim zdaniem wygląda naprawdę jak graficznie, to jest przepych, to jest to AAA, ale nie słuchasz tego, że oni wydali na grę, że gra kosztowała 200 milionów dolarów, nie, żeby ją zrobić, czy tam ileś, że ją robili tyle i tyle lat, że ja tak samo jak Wiedźmin, no Wiedźmin też no, na pewno dużo dało to, że studio jest w Polsce, a nie w Montrealu, czy nie wiem, w San Francisco, czy w innych takich miejscach, gdzie jednak no, koszt pracownika jest ogromny i gra z takim rozmachem, z takim przepychem wizualnym, która by kosztowała bardzo dużo pracy, no byłaby ten. Więc ja na przykład, znaczy pewnie dlatego, że wiedziałem skąd pochodzą twórcy, to ja, znaczy albo z jakiej części świata, że się tak wyrażę, czy na przykład nie było dla mnie zaskoczenia, więc ja w ogóle o tym nie myślałem, nie? Że nie myślałem się w tych kategoriach. I zastanawiam się, co tak się właśnie tak uderzyło najbardziej, nie? Że tak, gdzie była ta największa chropowatość w tym wszystkim, tak, co takie było najmniej, twoim zdaniem, dopracowane, że tak ci się rzuciło w oczy.
Przede wszystkim interfejs jest moim zdaniem niedopracowany. I bardzo podoba mi się to, jak dzięki temu, że mamy cały czas, znaczy na początku przynajmniej mamy na przykład tą maskę i tak, i te wszystkie na tej masce możemy na przykład widzieć swój oddech, widać różne pęknięcia i to...
No ono się niszczy, tak. Tak, musi przykleić widać, plaster w trakcie...
Tak, super jest to, że tutaj mamy naprawdę model postaci, a nie jesteśmy kamerą, która sobie lata.
Tak. Rzucamy cień, tak.
Rzucamy cień, to jest, w ogóle gra cień jest znakomita, ale też z jednej strony gra cień jest znakomita, a z drugiej trochę brakuje, przynajmniej na konsolach, takiego jakiegoś efektu delikatnego rozmycia w oddali, tak? Nie ma jakiegoś efektu, nie wiem, jaką on ma nazwę, który sprawia, że obiekty znajdujące się dalej są nie są tak super wyraźne. Tu wszystko masz żyletę po prostu, hen... Ileś
to, jest wina, to jest wina, wiesz, One X-a. U mnie to po prostu na tym, na zwykłym Xboxie wszystko tak rozmyte. 640 na 480.
No, tutaj wiesz, na One X-ie to masz chyba 4K cały czas. I rzeczywiście tekstury są super i tak dalej. Natomiast problem mam znowu z interfejsem i to mam ten sam problem od samego początku, od pierwszej gry z serii Metro, czyli 2033. Czyli takie są pierdółki, które jakby utrudniają, może nie utrudniają, są irytujące.
Znaczy, powiem tak, bo chyba będziemy dużo polemizować, więc ja chętnie odpowiem na te zarzuty. Jestem adwokatem firmy 4i Games. Dzień dobry, panie mecenasie Wojnowski. Co jeszcze pan zarzuci?
Co jeszcze zarzucę? Zarzucę wersję na Xboxa. Ponoć to nie jest problem na PC czy na PS4. Fatalna gamma. Jest po prostu, jak jest ciemno, i masz gammę ustawioną tak, jak zalecają, to nic nie widać po prostu. Nic, tak. Nic. Tam jak patrzysz w jakieś ciemne miejsca, to totalna jest czerń. Jak widziałem te same lokalizacje pokazywane na filmiku Digital Foundry, tam widać, że na PlayStation 4 czy na PC-cie jest normalnie, tak? Czyli są odcienie szarości. Na Xboxie to jest jakiś błąd chyba systemowy, wynikający z problemów z HDR-em. Prawdopodobnie jest to, że właśnie no, jak jest ciemno, nic nie widzisz, bez tego musisz rozjaśnić obraz i jest znowu za jasno. I to jest problem dla mnie przynajmniej. No, taki sam ciekawe, problem, znaczy tego samego rodzaju problem, występował w Monster Hunter, on się tam inaczej manifestował, w Monster Hunter tym, żeby znowu był przejaskrawiony, znaczy może nie przejaskrawiony, tylko strasznie jasny był obraz, także aż raził w oczy. Tutaj masz znowu za ciemno. I to jest... Nie, to już podejrzewam właśnie problem samego Xboxa i mam nadzieję, że pojawi się jakaś aktualizacja, która to naprawi. No ale...
Znaczy, to jest ciekawe, dlatego że gra jest podzielona na kilka rozdziałów. No, i większość... Znaczy, musiałbym wchodzić w szczegóły, nie? Nawet czasami, znaczy, jakby tam powiedział, że tam nazwy miast, jak masz tam, czy miejsc, przepraszam, bo jesteś tam w końcowej etapie w Nowosybirsku, tam jest Wołga, Tajga, przy Morzu Kaspijskim, jakby jest dużo więcej etapów, w których ty jesteś jakby na powierzchni, że ja rozumiem, że kiedy jesteś faktycznie w jakimś tunelu i początek na przykład jest taki. No i później tak jest parę takich etapów, chociaż one stanowią taki margines, że faktycznie jak sobie nie poprawisz tej gamy, to może być ciemno, ale to, co mi się bardzo podoba w tej grze, to jest to, że masz te wszystkie gadżety, masz tą latarkę, masz zapalniczkę, jakby ja traktuję, że jeśli rzeczywiście jest coś tak bardzo ciemno, czarno, to faktycznie jest po prostu tak czarno, bo nie ma światła i kiedy naprawdę dochodzi coraz więcej, bo na początku to faktycznie, no masz tą zapalniczkę, masz tą latarkę, to dynamo sobie tam pompujesz, żeby gdzieś tam oświetlić jakiś fragment to, że akurat jakby, no nie powiem, żebyś był jak w horrorze, ale no tam są takie potwory, które wyskakują z nienacka, jest trochę tych jumpscare'ów, ale jakby ja do tego podchodzę trochę inaczej. Ja zawsze gram tak, że jak masz, że zawsze sobie sprawdzam tą gamę i zawsze jak jest zwykle, to jest ciekawe, bo zwykle w grach jest powiedziane tak, że ten obrazek z lewej ma być niewidoczny. Tak ustawię gamę, żeby on przestał być widoczny. A tutaj było tak, żeby on był ledwo widoczny. Ja zawsze sobie tak poprawiałem tą gamę, żeby on był ledwo widoczny i tak gram, nie? I wtedy mam większą tą szczegółowość, jeśli chodzi o te zaciemnione miejsca. Oczywiście ja nie mam telewizora z HDR-em, więc u mnie zupełnie inaczej czerń prezentuje się w zestawieniu, prawda, z jakimś takim intensywnym światłem obok, bo jednak na HDR-ze to ono jest takie, że ono może po prostu gdzieś rozświetlać, taki rozbłysk. No, nie wiem, jak to dokładnie wytłumaczyć. I jakby dla mnie to nigdy nie było problemem to, że ja dopiero się właśnie z tego materiału na Digital Foundry, kiedy oni porównywali te różne wersje, tam faktycznie był chyba fragment między dwoma konsolami, że oni mówili chyba, że gamma na PlayStation 4 jest jakaś lepsza, czy jakoś tak mówili, że
jest normalna, jest normalna po prostu.
Tak, no. Tak. No, faktycznie, ale to bardziej to wygląda właśnie jak jakiś taki bug i mam nadzieję, że to jest coś do poprawienia, chyba, że to jest kwestia właśnie, nie wiem, no, tego jak ten HDR działa, nie? I to. A jeśli chodzi o sam interfejs, ja miałem, na początku miałem taki problem, bo bardzo często jak bo w grze, no też jest, dużo się zbiera części, bo jest jakby, są dwie główne, no ja to powiem, że waluty, tak? Że masz części i masz substancje chemiczne, nie? I ta substancja chemiczna i części, no czasami łączysz je, kiedy masz na przykład, nie wiem, jakiś stół montażowy, możesz z tego tworzyć apteczki, jakieś części, pociski i tak dalej, kule do karabinów. I to wszystko, kiedy no, chodzisz, prawda, czy pokonujesz przeciwników, to z nich podnosisz. I oczywiście jest tak, że oni też rzucają broń. I na początku faktycznie było tak, że X-em się właściwie wszystko robi, nie? Czy włącza światło, czy podnosi książki, czasem trzeba coś przytrzymać. To jest jakby główny przycisk do interakcji. Ale też jak przytrzymałeś, to podnosiłeś broń. Jakby zamieniałeś broń tą już taką ze swoimi upgrade'ami, z tak ustawioną, z tą, co leżała na ziemi. I musiałeś jeszcze raz ją podnieść, tą swoją broń. To było interesujące. I ja po prostu musiałem się oduczyć takiego nawyku, że wszystko tak, wiesz, klikałem, tak chodziłem tylko XXXXX. Że w pewnym momencie jak chciałem na przykład rozłożyć broń przeciwnika, która leży na ziemi, na dodatkowe części, no to już musiałem jakby pamiętać, że o, wtedy naciskam B, przytrzymuję, on to robi i przechodzę do kolejnego przeciwnika. Ale wiesz, to są wszystko takie techniczne rzeczy i one mogą być irytujące, ale mam nadzieję, że one jakby nie przesłaniają ci tego, co ta gra w sobie ma, czym się prezentuje, bo dawno nie grałem w ogóle w takiej tak ciekawej historii, w ogóle nie odgrywałem, bo świat, ja sobie później doczytałem, że akcja nie toczy się, że to nie jest adaptacja Metra 2035, tylko jakby to jest, ona jakby kontynuuje wydarzenia właśnie z książki, nie? Że tam historię Artema, bo w polskiej wersji jest Artema, w oryginale to jest Artiom, to też jest bardzo ciekawe, zastanawiam się, czy po prostu te postacie, które są, czy one też są w książkach i najprawdopodobniej tak.
To są te same postacie, oczywiście tak, jak
książki. I one mają właśnie polskie, na przykład Miller jest tłumaczony na młynarza, no, bo być może właśnie tak się pojawia ten, na przykład w wersji angielskiej jest Duke, a w wersji polskiej jest Kniaź. I tak dalej. I tak jest kilka takich postaci. Na początku właśnie, kiedy słuchałem, patrzyłem, to jakby musiałem się przestać, ale pomyślałem, że okej, oni są tutaj wierni książkowemu oryginałowi i dla kogoś to jest jakby z tą serią związany, to dla niego to jest istotne, żeby te postacie się tak nazywały, jak je pamiętam z tej wersji, którą czytał. I ja oczywiście grałem w poprzednie części, w poprzednie Metro 33, ale tak naprawdę oprócz Artema to ja tych postaci w ogóle nie kojarzyłem. Więc dla mnie to była taka ciekawostka bardziej, nie? Że to i dla mnie najistotniejszym właśnie elementem tego Metro Exodus jest to, jak oni podeszli do tej gry, że oni na początku dali ci taki smaczek właśnie tego oryginalnego Metra, czyli zaczynasz właśnie gdzieś, wchodzisz do kanału, tymi kanałami gdzieś przechodzisz, widzisz wartownicy, chyba Watchers, chyba nazywają te mutanty, nie, jest rzeczywiście taka nieprzyjemna sytuacja, ale bardzo duże rzeczy w ogóle możesz przebiec, nie, że możesz, nie musisz walczyć, możesz uciekać, to jest super. To jest ta klaustrofobiczna część, ta część w kanałach, to co bałem się, że ta gra w większości będzie. Ale w momencie, kiedy właśnie wchodzisz na powierzchnię i na początku widzisz tą Moskwę, tą zrujnowaną po atakach, o ile się nie mylę, nuklearnych, kiedy widzisz szkielety budynków, wraki samochodów, wszystko pokryte jeszcze dodatkowo śniegiem. No, taki niesamowity klimat i ten krajobraz, szczególnie kiedyśmy jesteśmy na dość wysoko, jak na elewacji budynku takiego też zniszczonego i to widzimy tą panoramę, to robi fenomenalne wrażenie. ale dopiero później to co mnie uderzyło, że ta gra cały czas mnie zaskakiwała nowymi miejscami. Że to były właśnie miejsca albo jakieś pustynie i wtedy to mi wyglądało jak, nie wiem, jak jakiś Mad Max, naprawdę, jak albo Rage. Później była no, kraina zielona, przepiękna, lasy, no, wioski pobudowane takie, wiesz, jak domki na drzewa, wiesz, mosty linowe, no, fenomenalne rzeczy, bo ale wracając właśnie do tych pustyni, jak z Mad Maxa, no, po prostu masz wraki statków gdzieś porozwane, bo widać, że tam to wyschło, no, nie, że no, to może nadal tam jest, ale po prostu jakby się cofnęło. Masz jakieś tankowce porozwalane, nie? Część zaadaptowane do jakichś pomieszczeń, w których ktoś mieszkał, ktoś żył. Masz platformy wietnicze, też trochę jak, no, tylko że może nie pustynę, ale albo jak w Mad Maxie, nie? Że to są te takie, no nie, to jak nie powiedzieć, jak to nazwać, taką wioską, że tam po prostu pobudowane są, tam ludzie mieszkają, nie? Że masz zaadaptowane rzeczy w przestrzeń taką mieszkalną. Bo naprawdę, no, to jest tak, że przez tę grę możesz tak przelecieć, nie? Po prostu patrzysz na tą mapę, o, tu mam ten X, kółeczko zaznaczone i tam biegnę i to robię, robię zadanie, które mam wyznaczone, i wracam dalej. A czasami jest tak, że ja po prostu się zatrzymywałem, oglądałem sobie to miejsce, tak, czasami lizałem ściany, bo w grze jest bardzo dużo znajdzie, tych notatek, które też, one nic nie wnoszą, powiedzmy, do głównej fabuły, ale ci coś mówią o losie tych ludzi, którzy to miejsce zamieszkali, kto tam był. Są audiologi, bo znajdujesz kasety. Tych audiologów nie ma zbyt dużo. Czasami jest tak, że na przykład, nie wiem, poznajesz postać, jedną z takich pobocznych, bo to jest tak, że w każdym miejscu praktycznie poznajesz jakichś ludzi, nie? I nie z wszystkim musisz oczywiście walczyć. To też jest bardzo istotne, że są też sojusznicy, z którymi nawiązujesz kontakt i na przykład robisz jakąś dodatkową misję. Tych sidequestów też nie ma dużo, bo to nie jest gra, w której masz po prostu główną misję i 10 sidequestów, albo jakichś generowanych losowo questów, bo to, że kiedy masz jakiś taki etap liniowy, kiedy wchodzisz do jakiegoś budynku, musisz zrobić, to faktycznie tak, to jest gra liniowa. Masz przejść tam, przeważnie tam jakieś są korytarze poprzedzielane tak z tymi killroomami tak zwanymi, tak, że musisz po prostu stoczyć jakąś potyczkę z kimś, przejść dalej. Ale kiedy jesteś na otwartym terenie, to jest taki trochę Far Cry albo Crysis. I masz pełną swobodę tego, co w jaki sposób rozwiążesz konflikt. I możesz się przekraść, możesz uciec, możesz zbudować sobie broń z tłumikiem i jakoś po cichu pozałatwiać, możesz właśnie skradać się jak Sam Fisher, czy nie wiem, czy Solid Snake, obezwładniać przeciwników. I to, w jaki sposób właśnie podchodzisz do tych dodatkowych misji. Czy jesteś agresywny, czy na przykład, nie wiem, nie zabijasz, nie? Tylko właśnie idziesz w taki bardziej pokojowy sposób, nie? Próbujesz to rozwiązać. To wpływa w ogóle na zakończenie, bo gra jakby ma dwa zakończenia, dobre i złe. I jak ktoś, jak to cytując bardzo ważną osobę, warto być przyzwoitym. I w tej grze jakby to procentuje, ale naprawdę, no, fantastyczne właśnie w Exodusie jest to, że ona daje ci wiele elementów z różnych gier, ale w żadnym momencie jakby nie czujesz, że jest jakaś przesada, że tak jak w Far Cry'u, no nie, kiedy grasz w Far Cry'a i masz dużo fajnych rzeczy i tak dalej, ale później masz tę napaćkaną mapę jakimiś znacznikami, jakimiś dodatkowymi rzeczami, które możesz, nie, tu masz naprawdę coś zrobić, ale przy okazji możesz komuś pomóc, możesz jakieś miejsce odwiedzić, no i jakby dzięki temu no jakby, wiesz, jakby chłonisz ten świat, bo czasami się wydaje, że są w ogóle jakieś miejsca, których nigdy byś nie odwiedził. Jesteś, wiesz, na jakichś mokradłach, płyniesz jakąś łódką, ale jak nie chcesz, to w ogóle nie musisz w tym kierunku. Tylko idziesz gdzieś tam naokoło, znajdujesz jakimś takim jakieś przejście dookoła, gdzie możesz jakby suchą nogą przejść, nie? I to jest bardzo, bardzo ciekawe i ta gra ma tak wiele fantastycznych, ciekawych miejsc tylko pod względem krajobrazowym, że trochę żałuję, że nie mam mocniejszego sprzętu, żeby jakby móc oglądać wszystko w tej jeszcze piękniejszej jakości, ale widziałem na przykład niesamowite rzeczy, ludzie robią jakieś pocztówki po prostu tego krajobrazu, gdzieś potrafią wyłapać, bo jest ten tryb fotograficzny, gdzie wychodzisz, możesz wtedy opuścić ciało Artema, on się wtedy, znaczy on znika,
wszystkie inne postacie są i wtedy możesz sobie tak ładnie kadr ułożyć i gotowa fototapeta, nie? A sama historia też jest no, bardzo ciekawa, bo ja uwielbiam, to już mówiłem na Grysławie, że ja uwielbiam, jak akcja dzieje się w pociągu. I to faktycznie to jest tak, że ten pociąg, on na początku masz samą tą lokomotywę, nie? I ona jest trochę taka większa i tak dalej, ale później się pojawiają właśnie misje, że musisz do tej lokomotywy różne elementy, wagony dołączać, nie? I już nie będę wchodził w szczegóły, ale naprawdę robi się tak sympatycznie i widać, że to jest, że ci ludzie, że to oni stanowią rodzinę, nie? Jak na przykład, wiesz, przełączysz sobie na język rosyjski i ta Anna nie będzie ci irytować, nie będzie cię swoim głosem irytować, to może właśnie dostrzeżesz nią bardzo sympatyczną osobę. Kochaną osobę wręcz.
Znaczy to, że przełączę język na rosyjski, na pewno prawdopodobnie zacznę też od nowa, dlatego że w pewnym miejscu chyba trochę za bardzo się dałem ponieść.
Zagalopowałeś chęci, się, tak? Tutaj
chęci, tak, za bardzo naciskałem spust.
Aha.
I będę chciał to cofnąć, bo ogólnie nie lubię tak. Jakby zbytnio szaleć z zabijaniem. Nawet jak gra jest strzelanka, no to wiadomo, jeśli im bardziej realistyczna jest, tym staram się mniej zabijać. A tutaj jakoś tak mi wyszło. Natomiast chciałem powiedzieć o jednym aspekcie, który mi się bardzo podobał i który mnie zadziwił pod względem technicznym. I nie wiem, jak to zostało zrobione, może ktoś ze słuchaczy jest w stanie wytłumaczyć. To jest...
Chyba wiem, o co ci chodzi, ale dam ci powiedzieć, zanim powiem. Tak, to samo myślę.
Chodzi mi o to, jak jedzie pociąg.
Tak, tak, tak. Ja w ogóle to nagrałem ten filmik i jak po prostu patrzę, jak oni wygenerowali to, że krajobraz się zmienia, bo to jest tak, że dialogi, bo ja przepraszam, że ci wszedłem w słowo, ale jestem pod wrażeniem, że po prostu dostrzegliśmy to samo. Że ja słuchałem pewnego dialogu i on trwał, mówię, a wyjdę sobie na zewnątrz. Czasami jest tak, że na zewnątrz możesz wyjść, tam jest taka, czasami w ogóle możesz sobie zapalić papieroska, bo tam jest taka, wiesz, w momencie, kiedy wychodzisz właśnie na zewnątrz, pojawia się taka opcja, nie? I patrzyłem na te budynki, później jakieś inne budynki, później drzewa, później to, mówię, okej, ale to się jeszcze nie zdążyło zapętlić. Oni musieli naprawdę, wiesz, jakby stworzyć jakiś może model generowania tego losowo i tak dalej, ale to naprawdę wygląda bardzo, bardzo przekonująco.
Wygląda to równie przekonywująco, co jazda pociągiem w Uncharted 2, gdzie był cały etap, gdzie się jechało pociągiem. Genialny etap. W ogóle Uncharted 2 to jest fenomenalna gra. I tam był taki etap właśnie, że jechaliśmy i nie było tego wrażenia déjà vu podczas jazdy, że co chwilę widzieliśmy ten sam krajobraz. Tam też cały czas się zmieniało. Z tym, że tutaj chyba zostało to zrobione jednak w troszkę inny sposób, bo tam, z tego co pamiętam, jechaliśmy po takiej po prostu pętli. A tutaj ten pociąg wydaje się cały czas jechać prosto, a otoczenie wokół się zmienia. Czy to się pojawiają jakieś przystanki miejsce, czy to jakieś domki gdzieś na obrzeżach. Nie wiem, jak to zostało zrobione pod względem technicznym. Możliwe, że za każdym razem wygląda inaczej, po prostu jest generowane w locie, ale to tylko pokazuje, jak bardzo ciekawe pod względem technicznym jest ta gra i ona, jak zresztą stwierdzili panowie z Digital Foundry, ona będzie służyć jako właśnie taki system pomiarowy, benchmark do gier, szczególnie pecetowych i będzie się, znaczy może nie gier, tylko do sprzętu pecetowego, będzie można na Metro Exodus sprawdzać wydajność swojego sprzętu, no bo chociażby już sam ray tracing, który wymaga bardzo mocnych kart graficznych, sprawia, że to jest gra już przygotowana na przyszłość. I to jest fajne. No jak już mówiłem też wcześniej, co mi się podoba, poczucie ciała. Była kiedyś taka gra, która się nazywa Arx Fatalis, gra RPG, gdzie też jakby widzieliśmy swoje ciało. Tak? Widzieliśmy, kiedy chodziliśmy, widzieliśmy nogi, widzieliśmy swoje ręce. Można było poczuć ciężar tego ciała. Większość jednak strzelanek jest taka, że mamy tylko kamerę i podczepiony do niej model broni na przykład, czy też broni i rąk. Natomiast rzadko kiedy jest tak, że jest cały model postaci i tutaj akurat jest cały model postaci, dzięki temu rzuca też ona cienie i takie bardzo ładne, miękkie cienie, co widać w zależności od źródła światła, jak ten cień się zmienia i to jest też fajne, że rzeczywiście na przykład poruszając się w jakimś korytarzu, widzimy swój cień, który na przykład nam towarzyszy. I to jest znakomite.
W ogóle są takie etapy, gdzie w ogóle nie ma światła i oczywiście jak masz latarkę i masz... Ja to taką, przez taki pewne kombinacje latarki i zapalniczki stosowałem.
Ale jak masz noktowizor, to jesteś normalnie jak, wiesz, w Obcym Predatorze. Pamiętasz, jak Marini zakładali noktowizor, tak. Wszystko na zielono. Super.
Więc ogólnie to jest gra, która na pewno trafia w wiele, że tak powiem, porusza wiele aspektów, które mi się podobają. I będę grać w Metro, natomiast no, są to rzeczy, które mi się nie podobają. Mhm. I dałem temu wyraz. Mam nadzieję, że podstawowy, czyli fatalny dźwięk zmieni się, kiedy przełączę na wersję rosyjską. Raz jeszcze szkoda, że nie ma wersji polskiej. Rozumiem, że nagranie jej byłoby dosyć kosztowne. I no jakby nie wiadomo,
może
było, jak to zostanie przyjęte.
Na właśnie na tym, to pojawi się to jako taki dodatkowy patch, bo wszystkie te wersje oprócz angielskiej to się właśnie dociąga. Nie? Czy one jakby nie są na płycie. Mhm. Nie, czy zwróciłeś uwagę.
Nie.
I to jest. I być może jakby była taka opcja, to byłoby super. Ja bym bardzo chętnie właśnie posłuchał naszych polskich głosów. A widać, ale naprawdę, no gra ma no, takie detale właśnie w tym. Wiesz, to, że na przykład same bronie mają tak wiele możliwości rozbudowy. To, że możesz właśnie sobie. Masz kilka rodzajów broni, można jakiś strzelbę masz jakiś rewolwer, jakiś pistolet,
masz wiatrówkę.
Masz kałacha, masz wiatrówkę i tą wiatrówkę jesteś tak w stanie rozbudować, że po prostu to jest armata. Nadal strzela tymi kulkami, ale po prostu możesz w ogóle mieć te kulki też zapalające robić. Później na pewnym etapie pojawia się kusza i zaczynasz właściwie z taką kuszą podstawową, a później jak już zdobędziesz te elementy, to jest jakiś karabin maszynowy, no nie? No jesteś jak jakiś super predator. Z sterownikami optycznymi, z wskaźnikami laserowymi, z jakąś specjalną wzmacnianą kolbą, żeby było bardziej stabilnie. To, co mnie w ogóle na początku, ja w ogóle na to nie zwróciłem uwagi, dopóki mnie broń nie zaczęła zaskakiwać, zacinając się w połowie, prawda, strzelania, kiedy walczę z potworem, to nagle 2-3 pociski, te, kiedy chodzimy po tych kanałach brudnych i tak dalej, czy w ogóle w jakichś zakurzonych miejscach, broń nam się brudzi. I musimy ją regularnie czyścić. Broń nieczyszczona jest, no, zacina się, jest nieskuteczna. I to jest, są tak drobne elementy, które powodują, że to jest tak dobrze zbalansowane dla mnie. Bo gdyby ta gra była jeszcze bardziej elastyczna, ja nie pamiętam na przykład jak Stalker, ich inna gra, dużo starsza, jak oni podchodzili do tego. Bo Stalker po części był shooterem, ale w dużej części też był takim RPG-iem. Tam było wiele elementów takich klasycznych RPG-a. Tutaj oni postawili na to, żeby pewne elementy były, żeby to był tak jak trochę gra survival, nie? Bo musimy pamiętać o maskach, mamy te filtry się kończą. Na pewnym etapie to jest tak, kiedy wchodzisz na przykład do bardzo zanieczyszczonych pomieszczeń, to nie jest tak, że te filtry to idą ci sekundami, nie, one ci zapieprzają za przeproszeniem, bo po prostu w momencie ci się może zużyć, musisz je tworzyć, to samo z apteczkami i ja oczywiście nie, znaczy raz odważyłem się zobaczyć ten właśnie tryb, poziom trudności Stalker, nie? Ale to jest tak, że giniesz właściwie od dotknie cię jakiś mutant i padasz, więc to nie jest przyjemne, a gra tak naprawdę...
Na pewno ktoś przeszedł tą grę na tym trybie grając na macie od Dance Dance Revolution.
Na pewno, tak.
albo nogami na gitarze.
No dokładnie. Ale oczywiście też o tym wspominałem w Grysławie. Jak ktoś nie chce dużo strzelać, ale chce tylko poznać tą historię Artema, jego żony i przyjaciół, i jego teścia, młynarza, którzy gdzieś tam okazuje się, że bo też nie wspomnieliśmy o fabule, że chodzi o to, że metro, to stąd się bierze nazwa, że w metrze Moskwy tam to było jedyne miejsce, gdzie udało się jakby ocalić część cywilizacji. Że 99% ludzi chyba na całym świecie zginęło.
Wybacz, że ci przerwę, ale to jest, jeśli ktoś tylko grał w gry, to tak może wynika.
Chodzi o że uniwersum, tak? Że
całe uniwersum jest znacznie szersze. Są książki, które się dzieją w Polsce, są książki, które się dzieją we Włoszech, w Anglii, więc już wtedy wiadomo, że przeżył.
Bo to uniwersum jest open source'owe chyba. Dmitrij Głuchowski jakby pozwolił, żeby...
Glukowski. On chce się pisać tylko po angielsku.
Aha, to Dmitry. Dmitry Glukowski.
Dmitry Glukowski.
Tak. Albo nie wiem.
A powiedz mi sobie szczerze, to jest, tak. To jest pan, który...
Nie lubi Sapkowskiego Andrzeja.
To nie lubi Sapkowskiego natomiast i wyraża się...
A nigdy nie czytał żadnego jej książki o Wiedźminie.
Tak,
skandal.
Znaczy ogólnie jest typem nabzdyczonego indora. I jakby wszystko, co zarzuca Sapkowskiemu, jest chyba sam temu winien. Mhm. Zwłaszcza jak popatrzeć na to, jak wymaga, by jego nazwisko pisano w ten, a nie inny sposób. Bo tak. Nie wiem czemu w ogóle ktokolwiek na to przystaje, bo w Polsce.
Znaczy ja się zastanawiam, czy to jest nazwiska. On to chciał, czy ktoś zadecydował w marketingu.
On tak chciał.
Ciekawe.
Więc no cóż, też jest trochę lekki.
No nie, ale no to tak, znaczy to uniwersum jest rozbudowane, ale chodzi o to, że jakby mieszkańcy metra. Oni nie wiedzą o innych tego. Oni są przekonani, że właściwie świat jest tak zanieczyszczony, że życie nie przetrwało. I później się okazuje, że odbierają komunikat, znaczy jakiś sygnał, nie komunikat SOS, gdzieś z zewnątrz. I okazuje się, że plotka, nie wiem, której nie chcieli dać wiary, że nie wszyscy w to wierzyli, że coś jest poza, no nie, okazuje się, że okej. Może warto jednak iść za ciosem, zobaczyć, czy gdzieś jednak ludzie żyją i czy są miejsca, gdzie jest życie i nie trzeba cały czas być w maskach pod ziemią, no nie można cieszyć się słońcem i tak dalej, i tak dalej. Zresztą w ogóle gra jest tak sympatyczna, że w ogóle przez wszystkie pory roku jakby też przechodzimy. To też jest tak, że niektóre rozdziały, znaczy co rozdział jakby masz, jakby rozdział się nazywa jakby porą roku i to w to grze widać. Więc jakby to jest historia ludzi, którzy tworzą taką małą rodzinę. Ta rodzina się powiększa, bo później właśnie jakby dodatkowe postacie się przyłączają. Czasami są smutne wydarzenia, czasami są bardzo szczęśliwe. Gra ma bardzo dużo takich rzeczy, które w ogóle możesz pominąć. Na przykład możesz na przykład nie usiąść na krześle i nie posłuchać jakiejś historii. Nie pogadać, nie zagrać na gitarze, bo akademia nie sądzili, że to jest istotne. Nie? Tam są nawet za to achievementy czasami, nie? Ale jest tak, że jakby kiedy jesteś już w tym pociągu, to nie, i to też jest tak, że między misjami tak sobie po nim chodzisz, rozmawiasz z ludźmi, to ja naprawdę czułem ciepło jakby tej historii, że ja mi zależało na tym, żeby tą historię dokończyć i tak dalej, że nie robiłem tego takiego tak, o już chcę ją przejść, żeby to jakby dołożyć ją do półeczki gier, które przeszedłem, tylko właśnie zacząłem mieć sympatię do tych. To tak, to są nieokrzeszani, to są takie, tacy czasami się zachowują jak wujkowie na imieninach, wiesz jak to jest, na pewno znasz takich wujków, Szardzie?
Sam jestem takim wujkiem.
No, nie wiem, akurat, no tak, o to bym się nie... Ale potrafią być sprośni, potrafią być zabawni, potrafią być czasami irytujący, ale są bardzo sympatyczni, i widać, że na sobie zależy i naprawdę są takie momenty w tej grze, że może wiesz, no, ja mówię, że ściskają za serducho, ale tak sobie mówisz, kurczę, no nie. Gdzie popełniłem błąd? Co tutaj się wydarzyło? Czy jakoś można było to zrobić inaczej? I naprawdę dla kogoś, kto szuka gry, niekoniecznie, właśnie to jest to, że jak komuś się metra nie podobały poprzednie części, to Exodus przez to, że jest taki przeplatany takimi otwartymi światami, ale one nie są jakby ogromne, ale są duże. I bardziej stawia też na tą narrację i to nie jest takie chodzenie właśnie takimi korytarzami pomalowanymi w kanały i tak dalej, tylko ta gra też oddycha właśnie tymi przestrzeniami. To jest gra, która komuś, kto się na przykład poprzednie metra nie podobały, może się spodobać. Kogoś, kto lubi metro w ogóle jako świat, jako uniwersum, no to moim zdaniem tutaj nie trzeba rekomendować. Więc naprawdę to jest gra, która mimo tych wad, w tym roku to jest najlepsza gra, w którą grałem, którą się bawiłem. Jakby, no mamy dopiero luty, więc jakby ta poprzeczka nie jest jakoś strasznie wysoko, ale już mnie cieszy, wiesz, ta perspektywa tego, jakie inne gry się w tym roku pojawią, bo mam już benchmark nie techniczny, ale jakby jeśli chodzi o po prostu moją satysfakcję płynącą z gry. Więc ja osobiście Metro Exodus bardzo polecam i mam nadzieję, Ryszardzie, że dostrzeżesz też te właśnie elementy, które mnie tak urzekły, jeśli chodzi o właśnie o te miejsca, krajobrazy i tę fabułę.
Też mam taką nadzieję, będę grać, zobaczę jak mi pójdzie. Jeszcze cały czas mam do skończenia Resident Evil 2.
Mam... O, a jak ci tam idzie? Czy już spotkałeś nas... tego nieznośnego pana Y? X-a?
Jeszcze nie, muszę... No, to jestem na samym początku. Jest tradycyjnie mnóstwo innych rzeczy, które mnie odciąga. Mm-hmm. Wiesz, są planszówki. Na przykład teraz gram w zasadzie w każdą wolną chwilę gram w planszówkę, która ma swoją wersję też jako aplikacja. Mm-hmm. I no to jest znakomite.
Możesz powiedzieć tytuł, czy to jest jakaś...
Tak, 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 nie, Doppelt so clever. Czyli pierwsza to była Ganz schön clever. To jest...
Aha. Jakieś niemieckie tytuły.
Tak, 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 wiesz, Niemcy to są jakby...
Tak, Eldorado gier planszowych.
Eldorado gier planszowych, jakby ta restytucja gier planszowych, te nowoczesne gry planszowe wyszły z Niemiec głównie. I Niemcy to jest chyba największy rynek gier... Niemcy i Stany to są dwa największe rynki gier planszowych. Okay. I jest mnóstwo znakomitych projektantów w Niemczech i powstaje cały czas, powstają masy świetnych gier. I to jest ta gra, o której mówię, to jest gra tak zwana wykreślanka. To jest jakby podgatunek ostatnio dosyć popularny. To
wykreślanka?
Wykreślanka.
Jakiś Tiber Legacy?
Nie, właśnie nie ma nic wspólnego z Legacy, to są gry, które...
Czyli nie niszczysz, nie niszczysz kart, nie niszczysz...
Znaczy w zasadzie masz, to są gry, które możesz zagrać w zasadzie wszędzie, bo bardzo często po prostu jest to kilka kości i arkusze papieru, na których jest coś zaznaczone, dostajesz taki arkusz, dostajesz ołówek, czy też pisak i na podstawie tego, co wypadnie z kości lub co się pojawi na kartach, bo są też wersje karciane, jak na przykład gra Welcome To, która niedługo zostanie wydana w Polsce przez firmę Rebel i też jest fantastyczna. W tej grze Welcome To projektujemy takie idylliczne amerykańskie osiedle z lat 50. Na podstawie tego, jakie karty się pojawią i po prostu to najpierw powiem, o co chodzi w Welcome To. W każdej turze są odsłaniane trzy karty. My możemy wybrać z tych kart różne akcje i zakreślić daną akcję na swojej karcie, przedstawiające jakby to nasze osiedle, ale jeszcze nie zbudowane. I zakreślając, możemy zakreślić na przykład, czy stawiamy płotki, czy nadajemy numer jakiemuś budynkowi. Jeśli nadajemy numer budynkowi, to musimy pamiętać tak, żeby nadawać je w kolejności rosnącej, czyli wpisywać je na naszej karcie tak, by później nie przyblokować sobie jakiejś możliwości wpisywania kolejnych. Jeśli zaczniemy wpisywać na przykład numery na naszej ulicy od jakichś wysokich, no to później możemy już nie mieć miejsca, czy też mieć za dużo miejsca, żeby jeszcze wyższe numery wpisać. Musimy odpowiednio dzielić działki i tak dalej, i tak dalej. Później jakby na podstawie różnorakich kryteriów dostajemy punkty. I to tutaj jest niby taka mała fabuła. Natomiast w tym Doppelt so clever i Ganz schön clever to jest po prostu zarządzanie wynikami na kościach. Rzucamy kośćmi, które są w kilku różnych kolorach. W swojej turze wybieramy jedną z tych kości i wynik, który na niej wypadnie, wpisujemy w odpowiednie pola na naszym arkuszu, w zależności od koloru danej kości, jakby wypełniamy, musimy spełnić inne warunki. Dodatkowo jest taki myk, że jeśli weźmiemy jakąś kostkę i ją wykorzystamy, to wszystkie kostki o mniejszych wartościach spadają nam. Już nie możemy ich wykorzystać tak teoretycznie. Oczywiście później możemy dzięki różnym kombinacjom przerzucać kości, wykorzystywać kości już zużyte, i musimy jednocześnie wypełniać ten jakby nasz arkusz, na którym różnymi kolorami zaznaczone są sekcje, które wypełniamy wyrzuconymi wartościami i te sekcje są zrobione tak, że czasami musimy spełniać dodatkowe jeszcze jakieś warunki, czy na przykład w danej sekcji możemy wpisywać tylko liczby w ustalonej kolejności, w innej sekcji robimy sobie wręcz taki jakby mini kwadrat magiczny. No fantastyczna sprawa.
To jest skomplikowana po prostu jak matura gra.
Wydaje się skomplikowana, natomiast wszystkie te gry mają też tryb solowy i ta gra w wersji na iPhone'a sobie można rozegrać całą partię w 5 minut i pogłówkować, zastanawiać się jak przypisać kości do odpowiednich sekcji, do odpowiednich pól, by zdobyć jak najwięcej punktów, bo chodzi o to, żeby zdobyć jak najwięcej punktów. No i żeby teraz staram się jakby swój rekord pobić. Jakoś mi nie idzie, ale bawię się fajnie. Jest to, wiesz, to jest taka minigra, którą w zasadzie możesz, wiesz, czekasz, aż ci się zrobi herbata, tak, i sobie pykniesz, akurat rzucisz tymi wirtualnymi kośćmi. Oczywiście możesz też mieć ją w wersji fizycznej, ja mam też ją w wersji fizycznej, gdzie możesz też grać sobie solo albo z innymi osobami. I jak i pierwsze tłumaczenie tej gry i mówienie, gdzie się kości umieszcza i jakie są zależności, to może być problematyczne, może nie tyle problem, może być skomplikowane, bo jest jakby, bo jest tego
tak dużo. Na początku trudno załapać po prostu.
Tak. Natomiast po pewnym czasie, znaczy po jednym wytłumaczeniu, jak się raz zagra, to już wiadomo wszystko. Tak. Więc to jest najlepsze. Świetna gra, bardzo. Mhm. Bardzo polecam. Doppel Clever to jest część druga, a pierwsza to jest Ganzschön Clever. I w tej chwili chyba są tylko w wersji niemieckiej dostępne. Instrukcja to jest gdzieś można na
znaczy, ale w wersji na przykład na iOS-a czy coś takiego?
Po angielsku. Wersje na iOS-a są po angielsku. W wersji tej oryginalnej ja mam po niemiecku, ale są też instrukcje, można znaleźć na Board Game Geeku po angielsku. Wydaje mi się, że jako, że tam w zasadzie tylko instrukcje trzeba znaleźć, ponieważ na samych kartkach nie ma żadnych tekstów, więc jak już się zna zasady, to można po prostu grać i tyle. Świetna gra, mam nadzieję, że się pojawi tak bardziej dostępna w polskich sklepach.
No to planszówkowo muszę przyznać, że znalazłeś czas na to, żeby zagrać, bo ale to nie wiem, czy wspominaliśmy w ostatnim odcinku Fantasmagierii, jak rozmawialiśmy, że pogratulowałem ci ukończenia projektu tłumaczenia Gloomhaven. Kiedy możemy się spodziewać wydania polskiego?
Ponoć w czerwcu.
A. No to w sumie tak niedługo, bo
ale
biorąc pod
nie
uwagę,
wiem,
że teraz mamy rok
to uwierzyć.
I to wszystko wydrukować.
Ciężko mi w to uwierzyć. No zobaczymy. Taki ponoć jest plan. Wiesz, wersja polska ma drugi stopień ważności, bo najważniejsza jest wersja czeska, bo firma Albi, która wydaje grę, jest firmą czeską i oni jakby przygotowali jakąś tam ogromną kampanię promocyjną na rynek czeski, więc może Rolling Stones przyjedzie akurat żywe trupy. Przepraszam wszystkich fanów. Ale nie, Gloomhaven ma być wielką premierę w Czechach, nie wiem jak w Polsce, jak to wygląda. I wiem, że w Polsce ma być później premiera.
No co najmniej jak właśnie wtedy te premiera Diablo 3. Projekt. Mamy do czynienia z wielką grą. No, waży dosłownie 10 kilo.
10 kilo, tak, dokładnie 10 kilo waży. Jest duże, wielkie, ciężkie pudło, a jak się tam jeszcze włoży jakiś insert tak zwany, to może ważyć jeszcze więcej. Ale jest to gra bardzo dobra, która jednak cierpi po pewnym czasie na... A teraz jak już przeczytałem wszystkie teksty, tym bardziej na to, że ta fabuła jednak jest miałka. I to jest problem, że trudno trafić na grę.
Zaspoilowałeś sobie, widzisz?
Nie, znaczy spoilowałem. Ja wiedziałem, że tak jakby główną zaletą tej gry jest system, a nie fabuła. Tak. Od samego początku. Ale pierwsze misje dały mi taką ułudę, że o, może nie będzie sztampy. Ale jest sztampa taka jak, o Jezus Maria, jaka to jest sztampa. No i taka sztampa pisana przez, wiesz, najaranego 13-latka mniej więcej.
Nie, właśnie, że czasami nie, dobra głowa do projektowania mechaniki nie idzie w parze. Albo nie, no wiadomo, że tam przy tej grze to chyba nie pracowała tylko jedna osoba. Tak?
Tylko jedna osoba, cała gra jest tak. Isaac Childs stworzył system, stworzył, no wszystko stworzył oprócz grafik, tak, ale wszystko jest...
No nie jest to Luke Pope w takim razie taki kompletny, ale tak prawie Luke Pope.
No można powiedzieć, że prawie Luke Pope, z tym, że Luke Pope tworzy znacznie lepsze fabuły, bo chociażby Obradin. Fabuły w Gloomhaven, no to jest świetna gra. Natomiast fabularnie, no jeśli się spodziewacie po prostu ekstazy fabularnej, cudownych opowieści, zaskakujących zwrotów akcji, no to nie.
Znajdziecie
to
jest... je w najnowszej części Kryształów Czasu Artura Schindlera.
Ale ty jesteś złośliwy, nie?
Ja pamiętam,
z biednego pana Artura tak się nabijać.
Może pomógłbyś właśnie w wydaniu Labiryntu Śmierci w wersji angielskiej, w drugą stronę.
Nie, czemu? Czemu mam narażać angielską?
Reputację swoją. Tak?
Nie, wiesz.
Na pewno jakbyś, mi się wydaje, że jakbyś się zdecydował, to byś otworzył właśnie oczy ludzi z zachodu, że nie tylko Wiedźmin i Sapkowski, ale też właśnie kryształy czasu, nie? To jest wielka tradycja polskiego RPG papierowego.
Z całym szacunkiem dla pana Artura Schindlera wydaje mi się, że lepiej oszczędzić światu.
Tak. Ale tam pamiętam, że jak pierwszy raz widziałem prezentację, to mi były właśnie te książki, te scenariusze, te kombinacje tego, co cię czeka w tym labiryncie. I właśnie, no przyznam, że do tej pory no nie miałem okazji zagrać. Ta gra już długo leży u mnie, bo cały czas liczę na to, że gdzieś ktoś... Wiesz, bo to jest tak, że możesz nauczyć się sam grać z instrukcji, ale instrukcje zawsze są bardziej tworzone jako takie źródło referencyjne, że jak masz gdzieś wątpliwości, to sięgasz do instrukcji i tak dalej. Że gra sama, najlepiej jak ktoś, kto już mniej więcej zna zasady, ci wytłumaczy podstawy. I zawsze jest świetnie po prostu wejść w grę z graczem przewodnikiem, który zna grę bo nie musisz wszystkiego znać. Właśnie to jest problem pewnej instrukcji, że podobno Fantasy Flight Games opanowało poziom, to pisanie instrukcji do perfekcji, dlatego że najpierw uczysz najważniejszych rzeczy, a do niuansów masz dodatkową książeczkę, która niekoniecznie musi być grubsza, no nie? Ale ma wszystkie zasady upakowane, skomplikowane.
No to jest znośne, tak. To akurat tak. W Arkham Horror dobrze działa. Tak. Arkham Horror z drugiej strony od razu dygresja. Fantastyczna gra karciana. Znakomita. Chyba najlepsza z gier karcianych Fantasy Flight.
Ona już jest już rozbudowana, wyszło tych dodatków, że teraz...
No tak, ale wiesz, możesz zacząć po prostu od podstawki i...
Znaczy ja mam podstawkę i przyznam, że nawet mi się podobała.
No to po kolei. Później kupujesz Dunwich Horror i tak dalej.
Mam nadzieję, że jesteś w szadzie na grupie facebookowej fanów gry karcianej Arkham Horror.
Jestem, tak.
To cię zapytam, czy masz już specjalnie przygotowaną, zrobioną własnoręcznie albo nie, przez jakiegoś cieśle skrzyneczkę?
Oczywiście, że mam skrzyneczkę.
Z przegródkami, ze wszystkim.
Tak, wszystkim. Ale już jest za mała.
No właśnie.
Już jest za mała, potrzebna jest druga.
Skrzynię potrzebujesz, a później kufer. No, ale Ryszardzie, o tych skrzyneczkach to moglibyśmy godzinami, o tych karciankach i tak dalej. Ja w ogóle myślałem, że jeszcze będziemy mieć chwilkę, żeby porozmawiać o serialach, ale spojrzałem na zegarek i niestety o tym, co ty ostatnio widziałeś ciekawego, co ja widziałem ciekawego, no będziemy musieli porozmawiać w następnym odcinku. Bardzo ci dziękuję za rozmowę, no było bardzo sympatycznie. Poratowałeś mnie i cieszę się, że udało nam się nawet tak trochę popolemizować na temat Metro Exodus, tak w kulturalnej atmosferze, prawda?
Strzoneczka
dobrego whisky, cygaro w ręku. Tak właśnie się kulturalnie. Nie było noży, nie było wyzwisk, nie było krzyczenia, pan się myli, pan jest nikim. To była kulturalna rozmowa. Bardzo się z tego cieszę. Jeszcze raz
dziękuję za zaproszenie. I mam nadzieję, że jakby dokończymy rozmowę o serialach i książkach, którą planowaliśmy jeszcze przed samym nagraniem. Przy jakiejś innej okazji.
Wtedy musieliśmy chyba mieć taką codzienną audycję radiową. Wtedy moglibyśmy spokojnie wtedy, tak, po godzinie
codziennie
rozmawiać.
Wydaje mi się, że jak
ten temat. A jak raz na dwa tygodnie, czy na ile się spotykamy właśnie w wirtualnym studiu, to zawsze ta rozmowa, nawet jak zaplanowana. No, czy planowałeś dzisiaj, Ryszardzie, rozmawiać o ćwiczeniu ketlami w wirtualnej rzeczywistości?
Nie.
Bo ja też. Ale jak to sympatycznie.
Ale widzisz, wydaje mi się, że jak rzucisz teraz taką propozycję codziennego nagrywania, to obstawiam, że twoi mili słuchacze zarzucą cię, że tak powiem, informacjami oraz głosami wsparcia.
Tak, a ja zarzucę pracę dzienną w takim razie, się właśnie
uruchomisz Patronite
dla dobra narodu. Tak.
Dostaniesz tyle wsparcia, że nie będziesz musiał już pracować na swoim...
Zamieszkam w Bieszczadach, pewnie w jakiejś Słomiance. Żona mnie wtedy powie, wiesz, to jak chcesz, to tak. I zobaczymy. No, ale marzyć można. Jeszcze raz dziękuję. Pamiętajcie, żeby odwiedzić Ryszarda na stronie ryslaw.pl, gdzie agreguje wszystkie swoje dzieła. Pamiętaj, żeby bardziej eksponować gry Sława, żeby on na tej pierwszej
stronie bardziej widoczny. Dobrze, to pomyślę, tylko nie wiem, jak to zrobić.
Bo to jest coś... Na tym blogu, no nie masz tego.
Nie, właśnie coś tam muszę pomyśleć, żeby coś z tym zrobić. Ale tak, to jest dobra sugestia, żeby gry Sława na pierwsze miejsce tam na górze umieścić.
Dziękuję wszystkim słuchaczkom i słuchaczom za dotrzymanie do końca. I bardzo, bardzo się cieszę. Pamiętajcie też, że możecie wesprzeć Fantasmagierię właśnie, no bo skoro ma być codzienna audycja, no to każda pomoc się liczy, więc. No cóż, ja tylko jeszcze was zaproszę do grupy facebookowej Fantasmagieria, do polubienia podcastu Fantasmagieria fanpage i słyszymy się za tydzień. Cześć, hej.
Na razie.